To Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Rozpoczynamy nasze wieczorne rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu, który podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam. Teraz chcemy ten temat podjąć ze słuchaczami Radia Maryja. Nowe fakty o aferze outsourcingowej. Przedsiębiorcy czekają na ustawę abolicyjną. W studiu Radia Maryja witam bardzo serdecznie panią Monikę Kuśmierczuk, przedsiębiorcę reprezentującą firmę rodzinną, pana Wiesława Wójcika, szczęść Boże, przewodniczącego Porozumienia Przedsiębiorców Poszkodowanych w aferze outsourcingowej, także przedsiębiorcę. Witam serdecznie panie przewodniczący.
Witam.
Z nami jest także pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, szczęść Boże. Pan Grzegorz Polak, prezes zarządu Polmak S.A. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
I pan Dominik Polak, wiceprezes zarządu Polmak S.A. Witamy także serdecznie.
Szczęść Boże.
I pan Lesław Wereszczyński, prezes zarządu WUCH PZL Dębica S.A. Witam serdecznie pana.
Szczęść Boże.
Nowe fakty o aferze outsourcingowej, temat podejmowany już na antenie Radia Maryja w telewizji Trwam. Państwa na początku naszego spotkania proszę o słowo wprowadzenia, aby to zagadnienie przybliżyć naszym słuchaczom. Rozpocznijmy od pana przewodniczącego Wiesława Wójcika. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja może chciałbym powiedzieć, że jesteśmy tutaj dokładnie 9 miesięcy po naszym pierwszym pobycie w Toruniu. I po raz drugi opowiadamy o bulwersującej sprawie afery outsourcingowej. Może na początek ja wyjaśniłbym w ogóle, czym jest outsourcing, żeby nasi słuchacze lepiej rozumieli całe to zagadnienie. Otóż jest to usługa polegająca na tym, że przedsiębiorca, który potrzebuje zatrudnić pracowników, korzysta z usług wyspecjalizowanej agencji zatrudnienia. Takich agencji zatrudnienia w Polsce działa ponad 6 tysięcy i te agencje, ich główna działalność polega na tym, że świadczą usługi wynajdywania pracowników, zatrudniania pracowników, udostępniania pracowników. Czyli wszystkie usługi związane z pracownikami biorą na siebie agencje zatrudnienia. Korzysta się z takich usług agencji zatrudnienia po to, żeby przedsiębiorca mógł skoncentrować się na głównym celu swojego przedsiębiorstwa. Jeśli na przykład wytwarza jakieś produkty, to on powinien się skoncentrować na tym, żeby te produkty były możliwie dobre, możliwie tanie w swojej klasie jakości, żeby mógł konkurować bardzo często z produktami tanimi, na przykład gdzieś tam z Dalekiego Wschodu. Tak jest w przypadku mojej branży, ja zajmuję się produkcją odzieży. Outsourcing pracowniczy zastosowany został w naszej firmie w 2012 roku i wyszukaliśmy agencję zatrudnienia, która zaoferowała najlepsze warunki na tę usługę. Agencja ta zatrudniła dla nas pracowników, czyli ta agencja stała się pracodawcą dla tych pracowników i udostępniała tych pracowników w naszej firmie. To jest normalna usługa, tak jak powiedziałem wcześniej, stosowana w Polsce, stosowana na całym świecie. Jedyna różnica polega na tym, że w Polsce tak naprawdę, mimo że ta usługa jest legalna i stosowana jest pod PKD, czyli w klasyfikacji działalności gospodarczej pod numerem 7830Z, to poza tym sformułowaniem w tym PKD, czyli 7830Z, nigdzie w prawie polskim ta usługa nie jest uregulowana. I teraz nawiązujemy współpracę z agencją zatrudnienia. Agencja, tak jak powiedziałem wcześniej, zatrudnia pracowników, wystawia nam na koniec miesiąca fakturę. Na tej fakturze są zliczone pieniądze potrzebne na zapłacenie pracownikom pensji i stosownych od tej pensji podatków i składek, czyli ZUS, podatek dochodowy, a ponieważ jest faktura, więc do faktury oczywiście doliczany jest dodatkowo jeszcze podatek VAT. I przedsiębiorca płaci tą fakturę agencji zatrudnienia. Teraz agencja zatrudnienia w ramach tej umowy zobowiązana jest wypłacić pensję pracownikom, zapłacić podatki i zapłacić składki od tych pensji. I tak to normalnie funkcjonuje na świecie i wszystko jest dobrze, dopóki agencja płaci. Problem polega na tym, że kilkanaście lat temu na polskim rynku pojawiło się najpierw jedna, potem druga, potem w sumie 5 agencji zatrudnienia, które stworzył bezpośrednio lub pośrednio ten sam człowiek, Zdzisław Kmetko. Powiem tak może w małym nawiasie, jest to osoba, która jest poszukiwana międzynarodowym listem gończym i jest to osoba, która zgodnie z prawem polskim nie może pełnić funkcji w zarządach spółek. Mówię o tym dlatego, bo to się później okaże bardzo ważne, że tak naprawdę te spółki nie powinny były powstać, a jeśli powstały, to nie powinny były funkcjonować, a już na pewno nie tak długotrwale. I teraz te spółki, świadcząc usługę między innymi tego outsourcingu pracowniczego, czyli udostępniając pracowników, nie płacą Skarbowi Państwa pieniędzy z tytułu składek i podatków. Czyli wypłacają tylko pensje pracownikom, ale nie płacą składek i podatków. I teraz tu się zaczynają dziwne rzeczy dziać. Bo jeżeli ktokolwiek z Państwa zatrudniał pracowników, a nawet jeśli nie zatrudniał, to może sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy masz do zapłacenia składkę do ZUS-u i nie zapłacisz. No to pewnie ci, którzy nawet nie zatrudniali pracowników, to się domyślają, że za chwilę dostaną ponaglenie, a jeśli dalej nie zapłacą, no to pewnie ktoś zajmie im pieniądze z konta. I tak to się normalnie dzieje. Ale tak się nie działo w przypadku tych agencji zatrudnienia założonych przez tego człowieka, o którym wcześniej mówiłem, czyli pana Kmetki. Otóż okazuje się, że w sumie te firmy funkcjonowały, można powiedzieć, bezkarnie przez ponad 10 lat na polskim rynku i z niewyjaśnionych lub nieznanych nam przyczyn urzędnicy Urzędu Skarbowego, urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie podejmowali skutecznych działań, żeby ściągnąć pieniądze, które były niezapłacone przez te agencje. To są pieniądze, które na początku szły w miliony złotych, potem w dziesiątki milionów złotych, a gdybyśmy dzisiaj zbilansowali całość działalności tych wszystkich spółek, to zebrałoby się kilkaset milionów złotych. I teraz wracam do tego, co jest niezrozumiałe. Jak to jest możliwe, żeby przez tyle lat pozwalać, mówię o urzędnikach ZUS-u i Urzędu Skarbowego, że pozwalać funkcjonować firmie, która nie płaci notorycznie pieniędzy, a jest, można powiedzieć, takim doręczycielem pieniędzy, no bo tym tak naprawdę agencja zatrudnienia jest. Przedsiębiorca daje pieniądze agencji zatrudnienia, a ona ma obowiązek odprowadzić te pieniądze do Skarbu Państwa. I pomiędzy tą agencją a Skarbem Państwa powstaje ogromny deficyt. I urzędnicy odpowiedzialni za finanse, odpowiedzialni za ten wpływ pieniędzy do Skarbu Państwa, nie podejmują skutecznych działań, żeby te pieniądze ściągnąć. Przez rok, przez dwa lata, przez pięć lat, przez dziesięć lat i dłużej. I tutaj no, każdy zdrowo myślący człowiek zaczyna mieć podejrzenia, prawda, że prawdopodobnie coś tu jest nie do końca zgodnie z zasadami współżycia społecznego i pewnie nie do końca zgodnie z prawem. I tak pokrótce wygląda problem tak zwanej afery outsourcingowej.
Zanim przekażę głos panu Andrzejowi Cieślikowi, doradcy podatkowego, chciałbym się wsłuchać także w głos poszczególnych przedstawicieli przedsiębiorstw, często firm rodzinnych. Może poproszę panią Monikę Kuśmierczuk, bardzo proszę.
Ja wypowiem się w imieniu własnym i wielu innych przedsiębiorców, których reprezentuję. Czuję dziś ogromny żal i wielkie rozczarowanie względem właśnie tych urzędów państwowych i tych urzędników najwyżej piastujących stanowiska, którzy wydawali te decyzje, którzy byli obecni podczas tej zmowy, którzy postanowili w ten sposób nas źle potraktować. Przez 12 lat pozwalali na to, aby oszukańcza agencja pana Kmetki nie płaciła ZUS-u. My podjęliśmy współpracę wspólnie z mężem, z agencjami pana Kmetko w 2012 roku. A tymczasem już od 2000 roku ta agencja funkcjonowała na rynku. Ona już nie płaciła wtedy składek do ZUS-u, nie opłacała podatków. Gdyby już wtedy, w 2000 roku, organy państwowe, wtedy gdyby zareagowały, gdyby ukrócili ten proceder, ja nie miałabym dzisiaj tego zmartwienia, nie miałoby tego problemu ponad 500 przedsiębiorców w kraju i zauważę 25 tysięcy pracowników. Jestem tutaj zatem w obronie własnej firmy, od której ponownie ZUS egzekwuje właśnie te składki, od której urzędy skarbowe ponownie egzekwują kwoty podatku i jestem w obronie własnej rodziny, utrzymania miejsc pracy i w obronie tych 25 tysięcy pracowników. I zauważę to, co najbardziej mnie boli. To nie tylko kwestia pracowników 25 tysięcy, ale 25 tysięcy rodzin. I w obecnym czasie, kiedy obecna władza tak głęboko wspiera politykę rodzinną, robi tak szerokie działania po to, żeby wspierać rodzinę, zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest sens. Dlaczego urzędnicy postępują zupełnie odwrotnie? Dziś, zamiast zajmować się rozwojem przedsiębiorstwa, zamiast móc rozbudowywać zakład pracy, dotrudniać ludzi, zwiększać dochód do państwa, my poświęcamy bardzo dużo czasu na rozprawy sądowe. One są liczne, a nie możemy zająć się działalnością gospodarczą, taką, która ma wymierny skutek dla budżetu państwa, dla skarbu państwa i przede wszystkim pomogłaby utrzymać nasze przedsiębiorstwa i utrzymać miejsca pracy. Głęboko zatem wierzę, że wszelkie działania podejmowane zarówno przez zespół parlamentarny, który nas wspiera, jak i Rady Ministrów, która również w naszej obronie się wypowiada, bo widzę w tym nadzieję. Nadzieję, która przyniesie, nas odciąży i tak naprawdę przyniesie rozwiązanie problemu poprzez uchwałę ustawy abolicyjnej, o której wspominano na początku.
Firma Polmak S.A., pan Grzegorz Polak, prezes zarządu, pan Dominik Polak, wiceprezes zarządu, ojciec i syn, bardzo proszę.
Działalność gospodarczą rozpocząłem już 40 lat temu, także sporo czasu minęło. Przez cały ten okres czasu nigdy nie mieliśmy jako firma problemów ani z Urzędem Skarbowym, ani z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Powiem również, że nie mieliśmy nigdy problemu z pracownikami, chociaż przewinęło ich się przez firmę na pewno około kilkuset. Dodam, że w tej chwili zatrudniamy około 100 ludzi, więc staraliśmy się zawsze wywiązywać ze wszystkich zobowiązań wobec państwa i wobec ZUS-u z całą odpowiedzialnością. I no niestety pojawiło się to w roku 2012, pojawili się agenci, którzy zaproponowali nam współpracę właśnie z firmą outsourcingową pod nazwą Royal. No i propozycja była dość zachęcająca, dlatego że twierdzili agenci czy przedstawiciele tej firmy, że to jest działalność dotowana przez Unię Europejską. Wiemy, że w tym czasie dotacji różnych właśnie unijnych było bardzo dużo, więc ta dotacja niby miała dotyczyć zatrudnienia na zasadzie likwidacji bezrobocia ludzi właśnie w Polsce i ta agencja miała bardzo duże, szerokie plany zatrudnienia, no, kilka tysięcy nawet ludzi i im więcej, tym miało być to wszystko korzystniejsze i lepsze do rozliczenia. No, oczywiście, że sprawdzaliśmy, czy próbowaliśmy sprawdzać firmę. Okazało się, że duże konsorcja, duże firmy, nawet zagraniczne, no, nie będziemy stosować reklamy, więc nie powiem jakie, ale no, uczestniczyły w tym i miały umowy również z firmą Royal. Poza tym, no, sprawdzając, otrzymaliśmy nawet zaświadczenia o niezaleganiu przez firmę z opłatami na rzecz państwa. Więc takie zaświadczenia mamy w swoich archiwach. No i dlatego skusiliśmy się, żeby, no, chodziło o to, żeby no, wiadomo, zmniejszyć koszty działalności. No, było to jakby zachęcające. No, niestety wszyscy dziś czy wcześniej posądzają nas tu o jakąś pazerność, o chęć wzbogacenia się nadmiernego kosztem czyimś. No, nie było to kosztem ludzi. Wszyscy wynagrodzenie otrzymywali na czas. Nie było żadnych problemów. No, problem się dopiero pojawił, gdy po jakichś 8 miesiącach współpracy, no, sprawdziliśmy różnymi kanałami, co było zresztą bardzo trudne, bo ZUS nie chciał takich informacji nawet udzielać. Sprawdziliśmy, niestety składki nie są odprowadzane, więc natychmiast zerwaliśmy umowę i zerwaliśmy współpracę. I cóż, no, po latach, no bo to już prawie można powiedzieć po latach, bo nasza ta współpraca była w 12 roku, nagle w jakimś roku 15 pojawiły się organa kontrolne w postaci z Urzędu Skarbowego i z ZUS-u. No i zaczęły, że tak powiem, nas tutaj atakować i ścigać o coś. Najpierw, że te umowy są nieformalne. No potem jakby zmieniła się ta opcja. No i trwa to do dziś. No, to już moja przedmówczyni mówiła, ile to kosztuje nas zdrowia i chodzenia po sądach, bo niestety tych rozpraw jest rzeczywiście bardzo dużo. Z tym, że no, w moim odczuciu tutaj sądy są jakoś ukierunkowane i bezduszne, bo w zasadzie wyroki sądów są tutaj istotne w tym wszystkim, więc sądy również zmieniają swoje uzasadnienia, zmieniają swoją postawę. Natomiast urzędnicy, no, najpierw góra, jak już to było powiedziane, góra ta urzędnicza kryła działania pana Kmetki, natomiast w tej chwili urzędnicy również na polecenie góry egzekwują od nas z całą stanowczością i surowością wszystko to, co, mówiąc szczerze, nie było naszym zaniedbaniem ani jakimś błędem, bo my uczciwie wszystko płaciliśmy, natomiast nie wpływało to do Skarbu Państwa. No cóż, ja już jestem w wieku takim, że niedługo trzeba będzie przejść na zasłużoną emeryturę, no i chciałbym tutaj moim następcom, jak już powiedziane było, jesteśmy firmą rodzinną, no słyszymy tu od polityków cały czas, że należy wspierać firmy rodzinne, małe, średnie przedsiębiorstwa, które są solą tej ziemi, które wypracowują w dużej mierze ten nasz produkt krajowy brutto. No i te firmy powinny być pod szczególną ochroną, natomiast tak nie jest i bardziej chroni się firmy, duże konsorcja, firmy zagraniczne, natomiast no, od nas próbuje się wyciągnąć co tylko się da, no bo większość firm jest no słaba, mała, no i nie jest w stanie walczyć z takimi molochami, jakimi są urzędy skarbowe czy ZUS. No więc ja, tak jak już powiedziałem, niedługo będę się ewakuował na zasłużoną emeryturę i no i chciałbym tu firmę przekazać w jakiejś dobrej kondycji swoim synom, którzy no, są tu pełni inicjatyw i pomysłów na rozwój firmy, a nie na spłacanie długów po poprzednim prezesie, czyli ojcu swoim. Więc myślę, że tu parlamentarzyści zachowają się, przynajmniej no, są symptomy, jest to światełko w tunelu, że już podjęte zostały w parlamencie jakieś prace nad tą ustawą abolicyjną, która na pewno w dużej mierze wszystkim by pomogła, a wyliczając to tak sztywno tylko i wyłącznie cyframi, to Skarb Państwa na pewno nie poniósłby na tym straty, a być może byłyby to zyski w postaci tego, że w dalszym ciągu wiele firm będzie funkcjonować dla dobra kraju i społeczeństwa.
Syn pana Grzegorza, pan Dominik Polak, wiceprezes zarządu Polmak S.A.
Ja chciałem tylko tatę uspokoić, żeby się nie bał, że nawet jak te długi zostawi, to będziemy walczyć do upadłego i tak łatwo się nie poddamy i zrobimy wszystko, żeby firmę utrzymać. Chciałem dodać od siebie, że taką istotną rzeczą w naszej firmie jest to, że my jesteśmy firmą rodzinną, ale w tej definicji, gdzie dokonuje się międzypokoleniowość, co w dzisiejszych czasach naszej gospodarki jest bardzo istotne, że następuje sukcesja firm, a więc senior ustępuje, jest ktoś, kto chce to przejąć i kontynuować ten biznes. Jako dość młody przedsiębiorca niestety na początku swojej kariery zawodowej zderzyłem się z aparatem urzędniczym, który no, dość dotkliwie nas potraktował już na etapie kontroli, wydając bardzo krytyczne i niesprawiedliwe wyroki wobec nas jako osób zarządzających firmą. Oczywiście nie zgadzamy się z tym i liczymy na znalezienie sprawiedliwości, jeżeli nie w sądzie, bo tutaj niestety symptomy są bardzo mało obiecujące, to po stronie polityków, którzy wykazują dużą chęć pomocy i mamy nadzieję, że pomogą nam doprowadzić sprawy do szczęśliwego zakończenia.
Pan Lesław Wereszczyński, prezes zarządu WUH PZL Dębica S.A., bardzo proszę.
Nasza firma również miała epizod we współpracy z firmami Zdzisława-Kmetki, z firmami, które okazały się no, nierzetelne na polskim rynku. Nasza firma zapłaciła za wszystkie faktury, jakie otrzymywała za świadczone usługi, natomiast te nierzetelne firmy nie odprowadzały przynajmniej w pełnej wysokości składek do ZUS-u i nie płaciły wszystkich podatków. Po długim okresie współpracy, bo nasza firma współpracowała 17 miesięcy, okazało się, że ZUS i Urząd Skarbowy zaczął nas traktować jako tę firmę odpowiedzialną za te składki, które te nierzetelne firmy nie odprowadziły. Najpierw odbyły się kontrole ZUS-owskie, później skarbowe. My oczywiście od tych decyzji odwołaliśmy się i dzisiaj sprawy są w sądzie. Z tym, że orzeczenia sądu pierwszej instancji są dla nas niekorzystne. Sąd uchyla nasze odwołania, a tak naprawdę to traktuje te sprawy jako tego samego rodzaju i podchodzi do tych spraw bardzo statystycznie. Trudno przedstawić argumenty, które sąd by chciał wziąć pod uwagę. W zasadzie no, odczuwa się, że na samym początku wynik, wyrok jest znany. W rozprawach uczestniczy kurator wyznaczony przez sąd, który reprezentuje spółkę Royal, uczestniczy z ramienia upadłej spółki KUK Syndyk i uczestniczy przedstawiciel ZUS-u. Ta rozprawa wygląda w ten sposób, że jedynym tym oskarżonym w zasadzie jest zakład pracy, który no, wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec usługodawcy, natomiast ten usługodawca nie zapłacił ZUS-u i ponosi konsekwencje. Więc chcę powiedzieć, że przeciwnikiem w sądzie oprócz ZUS-u jest sam sąd, który nie rozstrzyga tego w sposób obiektywny, tylko w sposób taki no, jakby z góry narzucony. A podam przykład jednego uzasadnienia z wyroku sądu. To jest cytat. Zasadniczym celem działania stron, w tym głównie odwołującego, było bowiem obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników poprzez uniknięcie obciążeń z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tego zarzutu nawet ZUS nie postawił swojej decyzji. To uzasadnienie sądu koresponduje z opinią znacznie wcześniejszą zarządcy przymusowego spółki Royal, który w rozmowie z naszym radcą prawnym powiedział coś takiego, że pański pracodawca, czyli w tym przypadku ja, umówił się ze Zdzisławem Kmetko, żeby nie płacić ZUS-u. Ja nigdy, ani w naszym zakładzie inni pracownicy nie mieli celu takiego, aby ta umowa umożliwiła nam niepłacenie składek czy obniżenie składek ZUS-owskich. Firma wywiązuje się z bieżących zobowiązań. Mało tego, w 2012 roku zawarła układ ratalny z ZUS-em na zobowiązania historyczne. Nasza firma ma długą historię i przemiany w Polsce zmieniły rynek. Ta firma musiała się do tego rynku dostosować. Zrobiła to chyba umiejętnie, tak z perspektywy czasu oceniam, ale tego typu podejście i tego typu traktowanie przedsiębiorcy pewnie zabiera szansę dalszego rozwoju, jeśli miałoby dojść do takiej rzeczy, że te wyroki będą uprawomocnią się i będzie zasądzona drugi raz zapłata składek ZUS-owskich czy potem do Urzędu Skarbowego.
Pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, bardzo proszę.
Ja bym chciał zwrócić uwagę troszeczkę może na inne rzeczy ogólniejsze. Jakoś dziwnym trafem w Polsce nie ma żadnych przepisów w sprawie outsourcingu pracowniczego. Oficjalnie w outsourcingu pracuje 750 tysięcy osób. Natomiast jeżeli się zobaczy do dokumentów Głównego Urzędu Statystycznego, to nagle okazuje się, że w outsourcingu pracuje bodajże 120 tysięcy osób. Z tym, że też z takim dziwnym trafem GUS nie rozróżnia przedsiębiorstw prywatnych, polskich od zagranicznych. Nie wiadomo, ile z tych 120 tysięcy osób pracujących w outsourcingu pracowniczym pracuje w polskich firmach, ile zagranicznych. I teraz, jeżeli przejdziemy do tych spraw ogólniejszych, można zadać pytanie, dlaczego do dzisiejszego dnia nie ma żadnych przepisów w sprawie outsourcingu pracowniczego i dlaczego na 750 tysięcy osób zatrudnionych w różnych firmach, w zdecydowanej większości w koncernach zagranicznych, kwestionuje się nagle sprawy dotyczące 25 tysięcy osób zatrudnionych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak żeśmy rozmawiali z politykami, zapewniano nas, że przepisy w sprawie outsourcingu pracowniczego mają zostać wprowadzone i mieliśmy zostać zaproszeni do współtworzenia tych przepisów. Ale albo zapomniano o wysłaniu zaproszenia, albo nic w tym zakresie się nie robi. Generalnie każde państwo jest bogate, jeżeli dba o własne firmy, szczególnie małe i średnie. Tutaj, jak widać, są pokrzywdzeni sami właśnie mali i średni przedsiębiorcy, bo nagle się okazało w ten sposób, że 4 czy 5 agencji, które funkcjonowało w sposób niezgodny z prawem, nie zapłaciło i nie można było ściągnąć pieniędzy z tych agencji, więc postanowiono najprawdopodobniej w ten sposób, że ściągną z tego, kogo się da. W kraju u nas od dawien dawna jest tak, że najłatwiej jest ściągnąć z małych i średnich przedsiębiorstw, które w nomenklaturze skarbowej nazywa się misiami, od skrótu małe i średnie przedsiębiorstwa, bo misia zawsze można wygolić. I tutaj właśnie obserwuję taką sytuację, że przedsiębiorcy mają zapłacić nie tylko te składki na ZUS, które agencja powinna była zapłacić, a nie zapłaciła, ale dodatkowo drugi raz te składki i jeszcze drugie tyle podatków, ponieważ jak tu wspomniano, od każdej takiej usługi była wystawiana faktura i największą zaległością nagle okazuje się podatek VAT. Więc Czas byłby najwyższy, żeby politycy, którzy mówią, że wspierają małą i średnią przedsiębiorców, i tak faktycznie jest z tego, co w tej chwili widać, skoro powstał zespół parlamentarny do wspierania przedsiębiorców poszkodowanych w sprawie outsourcingu pracowniczego, no żeby wreszcie ulżyli przedsiębiorcom i zaczęto dbać o małe i polskie średnie firmy, które tworzą dobrobyt w kraju.
Bardzo dziękuję serdecznie. Pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, nawiązał także do parlamentarnego zespołu wspierania przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym. Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Marka Suskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja, szczęść Boże księża.
Panie pośle, o godzinie 18 w telewizji Trwam, teraz w Radiu Maryja, już nie pierwszy raz rozmawiamy z przedsiębiorcami czekającymi de facto na sprawiedliwość, przedsiębiorcami poszkodowanymi w aferze outsourcingowej. Oni zadają wprost pytanie, czy ten ich dramat kiedyś się skończy?
A tu jest pewien duży problem, dlatego że to są działania, które zostały w dużym stopniu wywołane przez człowieka, który gdzieś przepadł bez wieści. To po pierwsze, a po drugie, no państwo polskie próbuje ten problem rozwiązać. Wiem, że trwają jakieś prace nad jakimś systemowym rozwiązaniem tego problemu, no ale to też nie jest sprawa taka zupełnie prosta. Stąd też niestety to trwa.
Czy ustawa abolicyjna byłaby rozwiązaniem tego problemu?
No to jest pytanie tylko, czy zrobienie takiej ustawy, która wszystkich traktowałaby jednakowo, byłaby aktem sprawiedliwości, czy też przy okazji tego mogłoby być różnie tutaj potraktowane. Z drugiej strony też to jest tak, że państwo polskie w dużym stopniu, obywatele, pracownicy i przedsiębiorcy zostali oszukani nie przez państwo polskie, tylko przez uczciwego przedsiębiorcę, więc no też w dużym stopniu państwo polskie, biorąc na siebie ciężary jakiejś przestępczej działalności, nie jest w stanie podołać wszystkim tego rodzaju oczekiwaniom. Stąd też jest to problem, gdzie szuka się jakiegoś rozwiązania, które miałoby na celu z jednej strony zapobiec na przyszłość, poszukać jakiegoś rozwiązania, które byłoby dla wszystkich w miarę korzystne. Natomiast całkowita abolicja, no jest to trudny temat. Ja nie mogę tutaj się zobowiązać, że takie rozwiązanie zostanie przyjęte, dlatego że w każdym poszczególnym wypadku sytuacja wyglądała nieco inaczej. Więc trudno to wrzucić wszystko jakby do jednego rozwiązania.
I pytanie, które się także rodzi, panie pośle, co z organami ścigania, co ze ściganiem tego przestępcy, o którym pan poseł mówił przed chwilą, a którego działań związanych z niesprawiedliwością, nadużyciami doświadczyli ci przedsiębiorcy, którzy są dzisiaj w studiu, ale nie tylko, bo jest ich przecież znacznie, znacznie więcej.
A wiem, że w tej chwili organa ścigania podjęły bardziej intensywne działania, natomiast no to jest jednak kilkuletnie zaniechanie i nadrobienie tego wszystkiego, no nie tylko w tej sprawie, tylko w bardzo wielu innych kwestiach. No chociażby obserwujemy to, jak ten wymiar sprawiedliwości, czy też wymiar niesprawiedliwości działał tylko teoretycznie w czasach rządu Platformy. I to są rozwiązania, które muszą być rozwiązaniami systemowymi. Naprawa systemu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, prokuratury jest z jednej strony planowana i przygotowywana, z drugiej strony bardzo oprotestowywana. Wręcz słyszymy o jakichś próbach przeciwstawienia się środowisk przeciwko tym rozwiązaniom, które miałyby usprawnić nasz system wymiaru sprawiedliwości. No i to jest też przeszkoda, bo nie możemy ruszyć szybciej do przodu, dopóki te kwestie nie są rozwiązane. No, wiemy, że jest duża grupa ludzi, która by chciała, żeby było tak, jak było. No i nawet wśród samych sędziów czy prokuratorów mamy takich ludzi, którzy mówią, że nie dla rozwiązań typu jawność oświadczeń majątkowych, czy nie dla rozwiązań typu zarządzanie sądami przez menedżerów, a nie przez sędziów, żeby więcej sędziów poszło na salę, żeby przyspieszyć procesy, no bo ciągnące się procesy często powodują sytuację, że no może i rację państwo przyzna komuś, przedsiębiorcy czy osobie poszkodowanej w jakiejś innej aferze, no tylko że firma już w międzyczasie zdąży upaść. No, przyspieszenie procesów jest potrzebne i te rozwiązania muszą być systemowe. No tutaj nie można powiedzieć, że robiąc jedną ustawę, która w jakimś sensie zaspokoi pewne roszczenia, jedne słuszne, drugie mniej słuszne, rozwiąże problem. Bo to nie jest tylko rozwiązanie tego typu, że tu robimy takie, powiedzmy, bardzo wąskie rozwiązanie, a dalej cały system jest niewydolny. To musi być powiązane z reformą wymiaru sprawiedliwości.
Panie pośle, pozwolę sobie chociaż na chwilę przekazać także głos naszym gościom. Pani Monika Kuśmierczuk, przedsiębiorca. Bardzo proszę, pani Moniko.
Panie Andrzeju, cóż, nie zauważył pan, że to oszukiwał przedsiębiorca. Rzeczywiście. My czujemy się dzisiaj wykorzystani, wmanewrowani w tą sytuację właśnie przez pana Kmetkę. Ale ja zapytam, no, gdzie w tym czasie byli stróże prawa? Dlaczego urzędnicy przymykali oczy na te zaniechania? Przecież fakt niepłacenia podatków i niepłacenia składek ZUS-owskich, no, on był jawny. To jest widoczne. Czy nikt zauważył te zaniedbania? Nawet w swoim raporcie je tak naprawdę rażąco wskazuje. Ja zapytam, kiedy, kto i w jaki sposób poniesie odpowiedzialność? Jak zostaną wyciągnięte konsekwencje za te rażące zaniedbania urzędników piastujących być może wysokie albo najwyższe stanowiska?
Tak, i jeszcze, panie pośle, bardzo proszę, pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, i później po tych dwóch głosach poproszę pana posła. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, panie pośle. Ja mam takie pytanie. Dlaczego istnieje taka jaskrawa nierówność traktowania wobec prawa? 750 tysięcy osób pracuje w outsourcingu pracowniczym i tylko w stosunku do 25 tysięcy zastosowano coś takiego, że jeżeli nie są zapłacone składki, bo tak faktycznie tak jest rozstrzygnięcie, to odpowiada przedsiębiorca, który zatrudnia tych pracowników. Ale według przepisów to, czy zapłacono, czy nie, nie ma w praktyce żadnego zastosowania. To dlaczego nie stosuje się takich samych rozwiązań w stosunku do 730 tysięcy pracowników, w większości zatrudnionych w koncernach zagranicznych? Przecież powszechnie wiadomo jest, że koncerny zatrudniają na outsourcingu pracowniczym po to, żeby płacić w zasadzie połowę, a nawet czasami 1/3 wynagrodzenia pracowników i potem zmieniają tylko agencje, że jak już minie okres czasu maksymalny, który mogą pracować, zatrudnieni są w innej agencji. Dlaczego do 730 tysięcy innych pracowników, w większości w koncernach zagranicznych, tego się nie stosuje?
Dziękuję. Pan poseł Marek Suski, bardzo proszę, panie pośle.
Kiedy i kto poniesie konsekwencje błędów urzędniczych i jak wymiar sprawiedliwości tutaj rozliczy tych, którzy nic nie robili? No to jest w Polsce niestety duży problem. No widzimy, tak jak mówię tutaj przy okazji Komisji Amber Gold, bardzo wielu funkcjonariuszy, którzy powinni sprawować nadzór, ten nadzór sprawowali tylko teoretycznie. No po prostu w teoretycznym państwie Tuska wszystko było na niby. I to jest pokłosie tamtych rządów. My próbujemy to zmienić, przywrócić normalność, no ale też no nie można oczekiwać, że my cofniemy czas. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność urzędniczą, to ona dopiero może być, jeżeli byłoby takie prawo uchwalone, bo dzisiaj sytuacja była taka, że urzędnicy byli zwolnieni z odpowiedzialności osobistej za popełnione błędy i błędy takie mogły być tylko i wyłącznie wtedy ścigane czy też ukarane w procesach cywilnych wytaczanych przez osoby poszkodowane. No to jest pewna słabość naszego państwa i to jest jeszcze kwestia do rozwiązania przed nami. Trudna kwestia, ale z nią będziemy się mierzyć. A co do tego różnego traktowania z jednej strony tych 25 tysięcy pracowników, a właściwie w dużym stopniu pracodawców, bo pracownicy zostali poszkodowani, nie odprowadzono od nich należnych pochodnych od pensji, a w tych pozostałych, jak tutaj pan mówi, międzynarodowych korporacjach, jeżeli takie rzeczy są, to również powinny być ścigane przez wymiar sprawiedliwości. Także jeżeli takie sygnały są, no to wymiar sprawiedliwości powinien się nimi zająć. No ja nie potrafię odpowiedzieć na tezę, którą pan stawia, że tych 730 tysięcy pracowników, którzy pracują w prywatnych firmach, nie mają odprowadzanych składek. No tutaj wydaje mi się, że chyba nie jest do końca tak, jak pan mówi. Bo gdyby tak było, to by oznaczało, że w Polsce blisko milion osób nie ma odprowadzanych składek. To byłaby gigantyczna skala. No i to byłoby coś bardzo dziwnego. Z naszych dotychczasowych jakby informacji no nie potwierdza się to. Natomiast oczywiście, jeżeli są takie informacje, to będziemy to sprawdzać.
Panie pośle, ostatnie pytanie, bo umówiliśmy się na 10-minutową rozmowę. Pan Dominik Polak, wiceprezes zarządu Polmak S.A. Bardzo proszę.
Witam, panie pośle.
Witam.
Ja jestem synem założyciela naszego biznesu. Mam zadanie kontynuować ten biznes przez następne lata i mam taki pewien dyskomfort w obecnej sytuacji. Na wstępie pana wypowiedzi powiedział pan, że trudno jest państwu występować w obronie przedsiębiorstw, które zostały tak naprawdę naciągnięte przez jego kontrahenta, przez nieuczciwego kontrahenta. I o ile mieliśmy podpisaną umowę z firmą pana Kmetki, firma ta dostarczyła nam wszystkie usługi, które były zawarte w tej umowie. My zapłaciliśmy pieniądze, które wynikały z tej umowy. Więc między nami a panem Kmetką ta relacja była jakby właściwa. Problem się pojawił pomiędzy firmami pana Kmetki a ZUS-em i Urzędem Skarbowym, bo to on nie odprowadził składek. I teraz chciałbym prosić o odpowiedź na pytanie, skąd bierze się retoryka, że to my zostaliśmy oszukani, bo w mojej ocenie jako młodego przedsiębiorcy i tak logicznego, postrzegającego jeszcze świat, to pan Kmetko czy jego firmy oszukały ZUS i Skarb Państwa. Skąd te przypuszczenia, że to trzeba nas bronić? My mamy odczucie, że to niestety, ale Skarb Państwa i ZUS powinien siebie wybronić.
No, po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że ja mówiłem nie o obronie, bo bronić trzeba wszystkich, którzy są poszkodowani czy podlegają jakiemuś przestępstwu. Ja tylko mówiłem o tym, że trudno wymagać od państwa, że państwo przejmie zobowiązania w sytuacji, kiedy doszło do przestępstwa oszustwa. No bo jednak poszkodowani są przedsiębiorcy i pracownicy, bo to, że pracownicy mieli podpisane umowy, czy też przedsiębiorcy z tym panem i on brał jakieś pieniądze i nie rozliczał się ze Skarbem Państwa, no to on oszukał z jednej strony i przedsiębiorców, i pracowników, i Skarb Państwa nie odprowadzając, więc tutaj pokrzywdzone są wszystkie strony, nie tylko Skarb Państwa, również i pracownicy, i pracodawcy. Także to jest tego typu ocena sytuacji. Natomiast no, też trzeba brać pod uwagę, że pracodawca, który zatrudnia pracownika, nawet jeżeli on jest w outsourcingu, to nie jest do końca zwolniony też z odpowiedzialności za nadzór nad tym, czy składki od niego są odprowadzane. Także to nie jest też do końca tak, że no, państwo tutaj całkowicie nie poczuwacie się do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Trzeba też brać pod uwagę, że jak się ma pracownika, to trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście ten, z którym podpisaliście umowę, się z tej umowy wywiązuje. Także to nie jest tylko tak, że no, ci, którzy zostali poszkodowani, to jest tylko ZUS i że ZUS ma się tłumaczyć, no a cała reszta jest ofiarami i wyciąga dzisiaj rękę o pomoc do państwa. My oczywiście zastanawiamy się, jak tą kwestię rozwiązać i wspomóc pracodawców, no ale nie można też powiedzieć, że wszystkie zobowiązania pracodawców za pracowników są przejmowane przez państwo.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Suskim, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym przez organy administracji państwowej RP. Po wypowiedzi pana posła także głos pragną zabrać nasi goście. Pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy. Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Szkoda, że już posła nie ma na linii. To jakieś niezrozumienie zaszło, albo ja w sposób niezbyt jednoznaczny sformułowałem swoje myśli. Chodzi o w ogóle nie organy ścigania, ponieważ tutaj mówimy o postępowaniach typowo administracyjnych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Żaden z poszkodowanych przedsiębiorców nie miał zarzutu tego typu, że w związku z tym, że nie zostały zapłacone składki, to oni mają zapłacić. Przedsiębiorcy wszyscy w decyzjach mają rozstrzygnięcie oparte na tej zasadzie, że cały czas byli pracodawcą. I moje pytanie dotyczyło tego, dlaczego w stosunku do 730 tysięcy osób zatrudnionych głównie w koncernach zagranicznych przy identycznym stanie prawnym nie podnosi się takich samych zarzutów i nie wydaje się decyzji, że to koncerny są pracodawcami i notabene koncerny powinny zapłacić tym osobom wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska pracy, czyli takie, jakie otrzymują pracownicy tego koncernu, czyli 2-3-krotnie większe niż faktycznie. I organy ścigania nie mają tutaj nic do rzeczy, bo mówimy o zwykłych postępowaniach administracyjnych. I tutaj właśnie jest w ogóle jakaś dziwna historia, że się nic nie robi i nie zupełnie tutaj pan poseł ma rację, ponieważ przedstawiciele ZUS-u na spotkaniu w Sejmie stwierdzili wprost, że nie są w stanie skontrolować wszystkich pracowników. Że w stanie są skontrolować powiedzmy 20 parę tysięcy osób przez 2 lata, czyli akurat w stosunku do tych przedsiębiorców poszkodowanych, że ich są w stanie skontrolować, natomiast tych 700 tysięcy nie są w stanie skontrolować. Niemniej jednak podstawy prawne użyte w stosunku do przedsiębiorców przez ZUS i urzędy skarbowe obowiązują i są identyczne w stosunku do 730 tysięcy pracowników zatrudnionych w koncernach. To, czy zapłacone są składki, czy nie, nie ma w tej sprawie w ogóle żadnego znaczenia. Jeżeli ci przedsiębiorcy poszkodowani byli cały czas pracodawcami, to również dla tych 730 tysięcy pracodawcami są firmy, w których oni pracują, w tym głównie koncerny zagraniczne. I tutaj nie zrozumieliśmy się z panem posłem, bo to są potrzebne decyzje ZUS-u i urzędów skarbowych, a nie organów ścigania. Dziękuję.
Pan przewodniczący Wiesław Wójcik, proszę bardzo.
Mnie się taka refleksja nasunęła, słuchając tutaj pytań i odpowiedzi pana posła, że skoro kilkaset tysięcy ludzi w Polsce w tej chwili, tak jak tutaj rozmawiamy, korzysta z usługi analogicznej do usług, z których myśmy korzystali, to znaczy, że jeżeli w przyszłym miesiącu jakaś agencja zatrudnienia nie odprowadzi na przykład za 1000 albo 10 tysięcy pracowników składek, to co? To za chwilę ZUS przyjdzie do przedsiębiorcy, który zawarł umowę z tą agencją i powie, teraz ty masz zapłacić? No to przepraszam, to w końcu te umowy są ważne czy są nieważne? Zdecydujmy się. Bo jak są ważne, to ZUS nie ma prawa przyjść post factum i powiedzieć, masz teraz zapłacić, bo tamten nie zapłacił. Albo ZUS pozwala tamtemu, czyli agencji zatrudnienia, przejmować pieniądze, które później odprowadza do ZUS-u, albo nie. Nie można w ten sposób tak się bawić prawem i bawić się ludzkim życiem. Bo my, przedsiębiorcy, też mamy prawo do jakiegoś oparcia dla naszej działalności, do jakiejkolwiek homeostazy. Tak jak organizm potrzebuje określonego ciśnienia krwi, określonej ilości uderzeń serca, tak my potrzebujemy jakiegoś prawa. A ja mam przed sobą dokumenty, z których wynika, że pierwsze postępowania ZUS przeciwko Kmetce wszczął w 2001 roku, toczyły się do 2005 roku.
I miał wyrok sądu, w którym sąd w 2005 roku nakazał wyrejestrowanych przez ZUS pracowników z powrotem zarejestrować jako pracowników Agencji Zatrudnienia pana Kmetki. 2005 rok. ZUS już wiedział, że to są pracownicy Agencji Zatrudnienia. Jakim prawem zatem zastosował w 2013 roku dokładnie tą samą konstrukcję, chociaż wiedział już, jak się sąd wypowiedział w tej kwestii? Jakim prawem ZUS przez tyle lat nie doprowadził żadnym działaniem do wyeliminowania firm, które według prokuratora krajowego służyły wyłącznie drenowaniu pieniędzy? Powtórzę pytanie. Jakim prawem nie wszyscy, nie 40 parę tysięcy, ale kilku wysokiej rangi urzędników ZUS-u pozwalało przez ponad dekadę agencjom zatrudnienia, co do których prokurator krajowy stwierdził, że powstały tylko po to, żeby drenować pieniądze? Jak to jest, że ludzie, którzy w ZUS-ie pracują, znają się na ZUS-ie? Ja się znam na produkcji odzieży. Nie zaskoczycie mnie przy produkcji odzieży. Człowiek, który jest wysokim urzędnikiem w ZUS-ie, zna się na ZUS-ie, na tym, jak ZUS działa, jak pieniądze do niego płyną. Co, przez 10 lat nie zauważył, że mu się drenuje kilkadziesiąt czy kilkaset milionów? Chcę zwrócić uwagę państwa i posłów parlamentarzystów, że my wiemy, że pozwalano na to. Tak się działo. W związku z tym prosta logika, gdyby zatrzymano ten proceder 5 lat temu, 10 lat temu, to my dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu, bo te firmy zawarły z nami umowę, mając dokumenty państwowe, mając zaświadczenie o niezaleganiu, figurując na liście, państwowej liście, Krajowej Rejestr Agencji Zatrudnienia. Państwo przybijało pieczęć zaufania. To samo państwo, którego urzędnicy pozwalali temu, tym agencjom zatrudnienia drenować dziesiątki i setki milionów złotych. To musimy porozmawiać o jakiejś odpowiedzialności państwa. Bo my też nie jesteśmy tylko po to, żeby z nas wyciskać dorobek życia. My, przedsiębiorcy, mamy również prawo do tego, żeby to, co wypracowaliśmy, bardzo ciężką pracą. Jak ktoś myśli, że przedsiębiorca to jest tylko ten, który liczy pieniądze, ja go zapraszam, żeby pobył ze mną przez miesiąc. Że poznał moją etykę pracy. Że poznał ilość prochów na uspokojenie, które ja muszę łykać dzisiaj. Żeby zorientował się, dlaczego posiwiałem, mając 30 lat. Przedsiębiorcy naprawdę wypracowują coś wartościowego w tym kraju. Dlatego ja tak naprawdę apeluję, żeby zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musi powstać jakieś prawo, które będzie również nas chronić. Proszę zobaczcie, nie ma żadnego prawa, na które my się możemy powołać dzisiaj, żeby bronić naszych decyzji. Żadnego prawa. Urzędnik przez wiele lat traktował Agencję Zatrudnienia jako pracodawcę, potem w 2013 roku, co pokazał raport NIK-u Najwyższej Izby Kontroli, ujawnił, że w 2013 roku w listopadzie urzędnicy ZUS-u i organów podatkowych, i innych umówili się, to jest literalnie stwierdzone, że będą konsekwentnie stać na stanowisku, że umowy przedsiębiorców z agencjami zatrudnienia pana Kmetki są nieważne. To na czym my się mamy oprzeć? Jak urzędnik może sobie przez lata postępować tak, my patrząc, jak urzędnik traktuje te agencje, że dla urzędnika te agencje są pracodawcami, bo to wszystko trzeba chronologicznie rozpatrywać, tak? Dla urzędnika agencje zatrudnienia były jak najbardziej kontrahentami. W związku z tym myśmy uznawali ich za kontrahentów. Gdybyśmy wtedy wiedzieli od urzędnika, nie zawieraj z nimi umowy, bo on nam drenuje miliony, to byśmy nie zawarli umów. Zostaliśmy wmanewrowani przez urzędników to wszystko. Bo oni wiedzą dzisiaj w tym kraju, że są bezkarni, że jak sytuacja dotrze do ściany, to oni po prostu zmienią decyzję i jest tak, jak zmienili. I my płacimy za to wszystko.
Za chwilę poproszę pana Andrzeja Cieślika, ale chciałbym także słuchaczy Radia Maria zaprosić do współtworzenia rozmów niedokończonych. 23 minuty po godzinie 22. Państwu przypomnę numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że dopiero niedawno wprowadzono przepis, na podstawie którego ewentualnie można byłoby obciążyć przedsiębiorców składkami, ponieważ wprowadzono przepis mówiący o tym, że za zaległości w składkach odpowiada pracodawca i poprzedni pracodawca, czyli w tym przypadku agencja i przedsiębiorca. Ale ten przepis obowiązuje od niedawna. Natomiast wracając tutaj do tego, co przewodniczący tutaj wspomniał. Owszem, na dzień dzisiejszy, jeżeli powstanie jakakolwiek zaległość którejkolwiek agencji pracy tymczasowej, to ZUS może wydać taką decyzję, tak samo jak w stosunku do przedsiębiorców, a mało tego, wydaje się, że w oparciu o istniejące przepisy prawa powinien wszystkim wydać, nieważne czy te zaległości są, czy też nie, ponieważ zarzuty, które postawiono przedsiębiorcom, dotyczą wszystkich osób, a zarzuty mniej więcej były takie, że pracownicy wykonują pracę pod kierownictwem danego przedsiębiorcy, czy na przykład w jakimś koncernie zagranicznym, z wykorzystaniem środków materialnych przedsiębiorcy, czy na przykład z wykorzystaniem środków materialnych koncernu zagranicznego. Więc powinno się postawić zarzuty w stosunku do wszystkich tych 730 tysięcy dodatkowych osób zatrudnionych, co ma przełożenie na miejsca pracy, czyli przedsiębiorców, którzy ich zatrudniają. Nie ukrywam, że to głównie są koncerny zagraniczne. Ale tego się nie robi. I tak jak wspomniałem, że ZUS jedyne co zrobił, to przemycił przez Sejm, przeszła zmiana przepisów, na podstawie których można byłoby w tej chwili obciążyć przedsiębiorców, no ale podobno prawo nie powinno działać wstecz. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Urszula z Płocka. Ja chciałam tylko swoje zdanie na temat tych właśnie poruszanych spraw tutaj w audycji. Moim zdaniem, to jest moje skromne zdanie, że przede wszystkim wszyscy poszkodowani powinni najpierw zadać pytanie i sprawę podać czy do sądu, czy no, musi się ktoś nad tym zastanowić, jak to dalej poprowadzić. W każdym razie należy przede wszystkim obwinić najpierw ZUS, ale za to, dlaczego ZUS w pewnym momencie, w pewnym okresie czasu, na jakiej podstawie odmawiał udzielenia odpowiedzi, czy wpływają składki właśnie ZUS-owskie za pracowników. Odmawiano to, jak słyszę, firmom występującym w tych sprawach, jak również wiem, od dawna słyszałam to od ludzi, że ludzie występujący, chodzący sami bezpośrednio do ZUS-u, sprawdzający, czy dany pracodawca nawet odprowadzał składki za nich, usłyszeli odpowiedź, że nie mogą takiej odpowiedzi uzyskać. Kto stoi za tym? Bo ktoś chyba takie prawo wprowadził. Ktoś ZUS-owi dał takie uprawnienia, aby nie odpowiadał ludziom. Czyli ktoś wyżej musiał w tej sprawie się w jakiś sposób prawo ustanowić jakieś. Trzeba to przede wszystkim sprawdzić. I to będzie moim zdaniem początek do dalszego dochodzenia, kto jest najbardziej winien. Bo pan, który przed paroma minutami odpowiadał, że ZUS, że nasz kraj nie może w tej chwili tego wszystkiego, że tak powiem, uregulować. Ja rozumiem dbałość, bo w tej chwili ZUS przechodzi, prawda, w inne ręce, czy już przeszedł, dbałość o nasz budżet. Ale niechże ktoś dojdzie, na jakiej podstawie ustawie ZUS odmawiał udzielenia odpowiedzi. Przecież ci pracodawcy i ci ludzie, którzy dowiedzieliby się na ten temat, że te składki nie wpływają, od razu zareagowaliby. Od razu te umowy byłyby z tymi firmami, które właśnie się, że tak powiem, do tych składek, te składki ściągały, czy te od nich, prawda, udzielali, prowadzili te sprawy, te agencje zatrudnienia, od razu by z nimi pozwali szybciej te umowy i nie byłoby aż tak wielkich zadłużeń.
Bardzo dziękuję pani Urszulo. Bóg zapłać z panem Bogiem. Pan przewodniczący Wiesław Wójcik, proszę bardzo.
Ja bardzo dziękuję za ten telefon, pani Urszulo, bo to bardzo celna uwaga jest i dotyczy, jakby reprezentuje wysoką klarowność pani umysłu, jeśli chodzi o zrozumienie tego problemu. Istotnie, ZUS odmawiał nam podstawowej informacji, która byłaby dla nas wskaźnikiem, tak jak pani sama zauważyła, czy ta firma jest wiarygodna, czy nie. Prawda? Oczywiście nie byłby to jedyny wskaźnik, który bralibyśmy pod uwagę, ale jeżeli od ZUS-u nie dostajemy sygnału, że nie wpływają składki, to skąd mamy wiedzieć, że nie wpływają? Jeżeli ZUS nam odpowiada, nie jesteś stroną, bo nie jesteś pracodawcą. Pracodawcą jest agencja zatrudnienia. To skąd mamy wiedzieć, że coś jest nie w porządku? Powiem więcej. Ja mam w ręku przed sobą dokumenty, z których wynika, że ZUS wydawał dokumenty, gdzie figurował, jako pracodawca figurowała agencja zatrudnienia. Dla ZUS-u w niektórych przypadkach nie było żadnego problemu, żeby powiedzieć, tak, to jest pracodawca. Dla ZUS-u nie było żadnego problemu, żeby wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o wpisanie zadłużenia wobec tych agencji zatrudnienia, które te agencje zatrudnienia mają w stosunku do ZUS-u. Innymi słowy, nie płacąc po pewnym czasie ZUS-owi tych milionów, ZUS stwierdza, agencja zatrudnienia jest moim dłużnikiem, ponieważ nie odprowadza składek za pracowników. Czyli innymi słowy, ZUS stwierdza, to agencje zatrudnienia są pracodawcą. Proszę, zobaczcie państwo, jak wiele jest dowodów i potwierdzeń na to, że przez wiele, wiele lat dla ZUS-u te agencje zatrudnienia, które po prostu służyły wydrenowaniu pieniędzy. Dla tych agencji zatrudnienia ZUS był po prostu poletkiem, które hodowało pieniądze, które mogły sobie te agencje drenować. Tak to wygląda, mówiąc jakby obrazowo, żeby ktoś, kto nie zna szczegółów, zrozumiał, o co chodzi. Dla ZUS, dla tych agencji zatrudnienia To była pula pieniędzy, to był pojemnik z pieniędzmi, z którego łatwo było drenować. A było łatwo drenować dlatego, że nikt temu nie położył kresu, że byli jacyś urzędnicy, najprawdopodobniej we Wrocławiu na początku, którzy pozwalali na to, żeby to się toczyło. Oczywiście żaden z tych urzędników dzisiaj nie przyjdzie, nie zamacha flagą, żeby zwrócić na siebie uwagę i powiedzieć, tak, ja to robiłem. Od tego są organy ścigania, żeby do tego doszły, ale tak naprawdę jest także potrzebna wola polityczna, żeby tych ludzi odszukać. Ja mam w ręku dezyderat Komisji Kontroli Państwowej z 15 grudnia zeszłego roku. Komisja Kontroli Państwowej, bodaj najważniejsza komisja w tym kraju, która pilnuje, żeby był porządek. I Komisja Kontroli Państwowej wystąpiła do pani premier o to, żeby prowadzić postępowania w stosunku do nas, poszkodowanych przedsiębiorców, w taki sposób, żeby te firmy nie upadały, bo to jest 20 parę tysięcy miejsc pracy. Jeżeli te firmy upadną, ludziom, którzy znajdą się na zasiłku dla bezrobotnych, trzeba będzie zapłacić. Kto zapłaci? No budżet państwa. Czyli, szanowni słuchacze, no to wy, my i wy, no bo przecież te pieniądze nie rosną na drzewie. I w dezyderacie jest również powiedziane, Komisja Kontroli Państwowej wzywa do tego, żeby zidentyfikować urzędników, którzy są odpowiedzialni za to, że to się tak długo toczyło, że dawali ochronę zorganizowanej przestępczości. I wszczęte zostało co prawda postępowanie w prokuraturze, ale my wiemy, że jeżeli nie będzie odpowiedniej woli osób na najwyższym szczeblu, to postępowanie może się toczyć i toczyć, a w tym czasie jedna po drugiej, po trzeciej firmy będą upadać.
Do tego zagadnienia wrócimy jeszcze. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Paulina z południowej Polski.
Ja mam takie pytanie. Po co w ogóle ten twór taki jest, Agencję Pracy Tymczasowej? To nie zdaje egzaminu. Zatrudniają po 2-4 godziny tygodniowo, 20 kilometrów. Trzeba dojechać do pracy. To nie zdaje egzaminu. Gdzie są ta Polska, co były umowy normalne? Jak pracodawca potrzebował, to zatrudniał na umowę o dzieło czy coś takiego. To jest wielkie zamieszanie. Gdzie jest ta rozmowa z pracodawcą, co się siadało przy biurku i się rozmawiało? Po co te agencje? Ja tego nie rozumiem, chociaż mam ponad 70 lat. To się, wnuki pracują i nawet na podróż nie mogą zarobić. Kto to wymyślił? Proszę mi tylko odpowiedzieć, kto to wymyślił, tą Agencję Pracy Tymczasowej? Gdzie są normalne pracodawcy, pracownik? Dziękuję.
Dziękuję. Kto do naszej słuchaczki? Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Sprawa wygląda dlatego w ten sposób, że do dzisiejszego dnia nie ma żadnych przepisów w sprawie outsourcingu pracowniczego. Jeżeli mówimy o Agencji Pracy Tymczasowej, to w języku potocznym powinno to dotyczyć pracy tymczasowej, czyli załóżmy na tydzień, dwa, ewentualnie na jakieś zastępstwo. Natomiast w związku z tym, że w Polsce nie ma żadnych przepisów w sprawie outsourcingu pracowniczego, a w outsourcingu pracuje, tak jak wspomniałem, około 750 tysięcy, w tym większość w koncernach zagranicznych, więc może należałoby postawić pytanie, dlaczego do dzisiejszego dnia takich przepisów nie ma. No w innych krajach są, w Polsce nie ma. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo?
Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomek Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, gości, prowadzącego. Słucham od początku, ale nie więcej.
Panie Tomaszu, mamy bardzo słabą jakość zasięgu. Albo należy się przemieścić, bo naprawdę niewiele jesteśmy w stanie zrozumieć przez taką jakość połączenia.
Już pójdę piętro wyżej.
Może będzie lepiej. Bardzo proszę.
Już słychać teraz?
Tak, to znacznie lepiej. Proszę bardzo.
Nie słuchałem od początku, no ale już trochę się zorientowałem. No wydaje mi się, że jest to taki kolejny wałek na dużą skalę, tak jak wcześniej były kredyty frankowe czy Amber Gold. Tylko, że tutaj sprawa jest no trochę taka trudniejsza. No bo o ile pan Suski w komisji Amber Gold potrafi zadawać, powiedzmy, jakieś tam przenikliwe pytania, tak tutaj udaje, że nie wie, o co chodzi. No bo niestety, jeśli tutaj by było, by w grę wchodziły jakieś umorzenia czy odszkodowania, no to dzisiaj wiadomo, że ZUS to jest PiS. No. I tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Grzegorz z Krakowa.
Panie Grzegorzu, a radio nie wyłączone i dlatego nam bardzo przeszkadza.
No, wyłączyłem.
Tak, słuchamy pana. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. No, dla mnie to jest bardzo oczywista sprawa. I dziwię się, że panowie, w ogóle jest ta audycja i tutaj mówicie o tysiącach spraw, a nie najważniejszych. A najważniejsza sprawa jest taka, zwykła uczciwość, no bo przecież jeżeli panowie zapłaciliście te składki tej firmie, no to ja nie wiem, o co tu chodzi. Macie umowy, firmy te działały po prostu zgodnie z prawem, musiały być zarejestrowane i musiały zgłosić, że będą płacić te składki. No wszystko musiało być z tego. I te firmy nie płaciły tych składek do urzędu. Urząd ich nie ścigał. I proszę panów, ja naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Proszę pana, jest jasna sprawa. Wyście się wywiązali ze swoich obowiązków i szkoda, że tam nie ma prawnika. Bo to jest tak jasne i proste i nie wiem, po co to wszystko rozwodzić. W ogóle nie powinniście tam przychodzić. To, że to się to stało, no bo po prostu nie ma żadnej uczciwości. Poseł, który tutaj dzisiaj mówił, nie za bardzo uczciwy jest. No po prostu to jest tak jasne i proste i pod względem prawa i uczciwości, że wyście się wywiązali zgodnie z prawem. Mam nadzieję, że ten prawnik, mieliście prawnika, który to wszystko pilnował, zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z tą umową, którą macie umowę, zapłaciliście, a tutaj pan poseł mówi, że wyście coś kombinujecie, oszukujecie. Nic, wszystko było załatwione i macie umowy po sądach, posądy kłamią, oszukują. No przecież to się wszystko w głowie nie trzyma. Macie umowę, zapłaciliście i ja nie wiem, co oni chcą od was. Niech oni się zajmą tymi oszustami. No to się po prostu w głowie nie mieści. Szkoda, że tu nie ma...
Dziękuję serdecznie, panie Grzegorzu. Tylko proszę na przyszłość o oszczędność w osądach dotyczących wypowiedzi także na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę pana Wesława Wereszczyńskiego.
Ja pozwolę sobie skomentować fragmentem z podsumowania wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Skąd się bierze problem i dlaczego akurat skierowano sprawę na przedsiębiorców, czyli na nas? Kładę akcent na początek zdania. W związku z trudnościami w skutecznym dochodzeniu wierzytelności i prowadzeniu egzekucji wobec podmiotów grupy spółek, tutaj chcę poinformować, że grupa spółek to są te spółki, agencje zatrudnienia, gdzie są wakmetki. W dniach 28-29 listopada 2013 roku odbyły się konsultacje przedstawicieli ZUS, organów podatkowych, Państwowej Inspekcji Pracy, prokuratury i policji. Na spotkaniu przyjęto model postępowania, w którym instytucje te w ramach prowadzonych postępowań będą konsekwentnie stały na stanowisku, iż umowy przedsiębiorców ze spółkami Royal i Cook EFI są obarczone wadą prawną ze względu na ich pozorność, w związku z czym umowy te nie mogły skutkować przejściem pracowników na nowego pracodawcę w trybie 23.1 Kodeksu Pracy. Rozpowszechniony i zalecony do stosowania przez oddziały ZUS i urzędy skarbowe przyjęty sposób działania wobec przedsiębiorców oparty został na wynikach kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w spółce Royal. Dodam, że tylko w spółce Royal. Czyli mamy odpowiedź. W związku z trudnościami w skutecznym dochodzeniu wierzytelności i prowadzeniu egzekucji wobec podmiotów z grupy spółek. Dlatego zmieniono front. Dlatego skierowano ściągalność na przedsiębiorstwa, które współpracowały z tą grupą spółek. Więc to jest odpowiedź, czy próba odpowiedzi, skąd tak, a nie inaczej. Dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Dziękuję bardzo.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Krzysztof Mazowsza.
Pozdrawiam, panie Krzysztofie.
Ja mam takie spostrzeżenie, że po prostu tutaj oczywiście każda ze stron, że tak powiem, została oszukana. Ale w ogóle fenomenem jest firmy pośredniczące pracą. Gdyby po prostu nie było czegoś takiego, a była ujednolicona stawka ZUS, wszystko, jednej wysokości dla wszystkich, czyli i dla przedsiębiorcy, i dla firm, niezależnie ile osób zatrudniają, to takich sytuacji by nie było. Tak samo ten pracownik miałby wyższą pensję, gdyby po prostu nie była odciągana dla takich firm oczywiście procent od tego, prawda? Bo to nie jest tak, że oni to robią charytatywnie. Ja myślę, że tu państwo wszyscy zostali się poszkodowani. No i teraz sposób rozwiązania tego to też nie jest taki prosty. Jeżeli państwo umorzy z jednej strony, chociaż tutaj wielkie błędy popełniło, to i my jako podatnicy zapłacimy i państwo zapłacicie, którzy już zapłaciliście za to, prawda? I no to jest naprawdę coś nie do opisania. Uważam, że po prostu nie powinno być w ogóle takich firm, które pośredniczą pracą, bo to jest naprawdę coś bezsensownego. To jest takie oszustwo jedno zwykłe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie, panie Krzysztofie, z panem Bogiem. Pan Wiesław Wójcik i później pan Andrzej Cieślik. Proszę bardzo.
Ja chciałem tu odpowiedzieć na, czy odnieść się do tego, co powiedział słuchacz. Proszę państwa, my
przedsiębiorcy poszkodowani w aferze outsourcingowej, my nie chcemy, żeby państwo nam cokolwiek umorzyło. Myśmy zapłacili. Nie można nam umorzyć tego, co zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy. To pośrednik, któremu państwo ufa, czyli agencja zatrudnienia, państwo jako instytucja ufa agencji zatrudnienia, wiemy to stąd, że 6 tysięcy ponad agencji zatrudnienia cały czas pracuje. Czyli przejmuje pieniądze na pensje i na składki i na podatki i co miesiąc odprowadza. My nie chcemy żadnego umorzenia od państwa. My chcemy tylko, żeby państwo nie przerzucało na nas to, czego nie zapłaciły nieuczciwe agencje zatrudnienia. A państwo, a konkretnie urzędnicy, wysocy rangą urzędnicy w ZUS-ie i być może w organach podatkowych pozwalali na to. Tu jest tak naprawdę problem. Bo państwo jako instytucja zawiodło tutaj. Państwo powinno znaleźć winnych, tak jak jeżeli w mojej firmie ktoś by się znalazł, kto kradnie z magazynu, z czegokolwiek, to ja w mojej firmie jestem odpowiedzialny za to. Nie pójdę do firmy sąsiada, nie powiem, ty mi daj pieniądze, bo mój pracownik mnie okradł. Jeżeli w ZUS-ie był zarząd, to zarząd jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w jego spółce. Jeżeli tego nie robił, on jest wciąż odpowiedzialny. I nic dziwnego, jak powiedziałem w programie telewizyjnym, nic dziwnego, że kiedy pierwsze trzy programy telewizyjne, 3, 4, 5 luty 2015, pojawiły się we Wrocławiu, w TVP Info, jeszcze w jednej w telewizji, pierwsze trzy programy telewizyjne na temat afery outsourcingowej. Luty 2015. Następnego dnia, czyli był 3, 4, 5 luty, 6 lutego, podaje się do dymisji prezes ZUS-u. Pan Derdziuk. Może to przypadek. Dla nas nie jest to przypadek. Tak? Widocznie ta sprawa jest tak duża, że aż tak ważna osoba postanowiła ustąpić ze stanowiska. Więc my tak naprawdę, puentując już i kończąc moją wypowiedź, my nie prosimy o łaskę. My tylko prosimy, żeby w sposób rażąco niesprawiedliwy, zmieniając swoje wieloletnie stanowisko, nie narzucać nam cudzych długów, nie robić z nas kozłów ofiarnych wieloletnich zaniedbań urzędników, co zostało literalnie w dokumencie stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli i przyjęte przez Komisję Kontroli Państwowej.
Pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, proszę bardzo.
Należy zauważyć tutaj, że nie doszłoby do takich sytuacji, gdyby przepisy, które obowiązywały wówczas, przewidywały taką sytuację. W ogóle działalność agencji jest koncesjonowana, czyli nie każdy sobie mógł to prowadzić. I według przepisów wystarczyło nie mieć zaległości żadnych podatkowych ani składkowych na dzień założenia agencji, na dzień dokonania wpisu. I w praktyce potem można by było mieć zaległości i w zasadzie nie było przepisów pozwalających na wykreślenie z tej agencji. To jest działalność koncesjonowana, więc państwo odpowiadało za prowadzenie czegoś takiego. Gdyby przepisy były tego rodzaju, że w przypadku pojawienia się zaległości z tytułu składek i niezapłaconych podatków, na przykład w przeciągu kwartału, to z mocy ustawy jest wykreślona dana agencja z rejestru, to przedsiębiorcy nie byliby poszkodowani. W ogóle do takiej sytuacji by nie doszło. Niemniej jednak, no, przepisy jakie były, takie były i zdaje się, że w tym zakresie niewiele się do dzisiejszego dnia zmieniło. Natomiast co do tej kwestii, że wszyscy za to zapłacą. No niekoniecznie, bo według informacji udzielonych przez prokuraturę w Sejmie prowadzone jest śledztwo w sprawie przepływu znacznych środków finansowych z agencji za granicę. To w sumie stało się na wniosek porozumienia, które w tej sprawie interweniowało. I chodzi o znaczne kwoty, kwotę tego rzędu, że w zupełności mogłyby pokryć te składki. Więc jeżeli te pieniądze byłyby ściągnięte przez prokuraturę, więc wtedy nie można mówić o tym, że odbyłoby się to kosztem nas wszystkich. Dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Kogo witamy, skąd telefon?
Kłania się Mirek Wiśniewski z Jasienia, Lubuskie. Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Ja powiem tak, już tyle lat słucham Radia Maryja, ile ludzi się przewinęło, skrzywdzonych, sam 18 lat w tych okowach jestem i od dziecka myślę, kiedy zerwie te łańcuchy. Myślisz, chodzisz do szkoły, to masz takie wyobrażenie, uczy cię dobry nauczyciel, w porządku. Jesteś, myślisz sobie, o, uczciwy urzędnik. Dalej idziesz, uczciwy sędzia i tak dalej. Na nic nie ma czasu, trzeba szybko powiedzieć i się, jak to mówią, pożegnać. Ale myślę tak, dopóki nie staniemy pod jednym Panem Bogiem, pod swoim sztandarem, pod swoim po prostu godłem i nie zawalczymy jeden, każdy i z osobna o to, co się nazywa własność, to nigdy nie będziemy mieli wolności. Jeżeli nie budujemy prawa właśnie podatkowego, żeby twoja własność, moja i jego, i jej była tak jak nasze serce, nasza dłoń i nasz umysł, to nigdy nie będzie tutaj wolności. Komuniści nadal się dobrze trzymają, widać to w mediach. Państwa temat jest mi bardzo znany. Powiem jedno. Cały czas się nasłucha dlaczego. Trzeba tylko podziękować tym księżom, którzy tak naprawdę cierpliwie wspomagają, bo tylko w Radiu Maryja mogłem ja się wypowiedzieć i się wypowiadam. Krzywda się ciurkiem leje, jak z srebra. I myślę, że powinniśmy stanąć pod sztandarem, połączyć powinna nas krzywda. Bo uważam, że najbardziej skorumpowane środowisko to jest polityczne i to w tym aspekcie, że źle pojmowana solidarność polityczna. Przyjmą kogoś za członka, później członka wyrzucą i zostaje po prostu partia, czyli żeński rodzaj. Szczęść Boże. Dziękuję ojcu, pozdrawiam wszystkich. Kłania się Mirosław.
Dziękuję serdecznie panie Mirosławie. Panie przewodniczący, z waszej strony no, zjednoczenie w jakimś fragmencie nastąpiło, prawda? Bo powstała przecież organizacja Porozumienie Przedsiębiorców poszkodowanych w aferze outsourcingowej i tych działań już bardzo wiele przecież podjęliście.
Tak, no przedsiębiorcy, którzy zostali pokrzywdzeni w tej sytuacji, no my twierdzimy, że przez urzędników zaczęli się, no tak, każdy z nas był indywidualnie na początku. Ja nikogo nie znałem z tych przedsiębiorców, którzy później się przyłączyli do porozumienia, zresztą nie myślałem o żadnym porozumieniu. Słuchajcie, ja chciałem robić swoje, robić najlepiej jak potrafię. I tak jak przez 20 lat wcześniej, bo tyle mniej więcej prowadzę biznes w tej chwili, miałem wiele kontroli, przechodziłem przez różne sytuacje w biznesie i nigdy nie miałem takiego problemu. Nie spodziewałem się, że taki problem spotkam. Dopiero jak wcześniej powiedziałem, kiedy przeczytałem protokół pokontrolny, to wiedziałem, że protokół pokontrolny, przepraszam, że tak się wyrażę, ale po prostu trzeba to powiedzieć, był ustawiony. Tak jak pan doradca podatkowy powiedział wcześniej, pan Cisik, że tak naprawdę rozesłano w Polskę dyrektywy, w jaki sposób decyzje mają być wydane na niekorzyść przedsiębiorców. Co zresztą wytknął NIK, Najwyższa Izba Kontroli, ZUS-owi, że najpierw ZUS powinien uzyskać prawomocne wyroki sądów pracy o rzekomej nieważności umów, zanim wydał nam decyzje domiarowe. Przedsiębiorcy zaczęli się nawoływać, można powiedzieć, tak? Zaczęli się rozglądać, spotykali się jedni, drudzy, trzeci i tak stopniowo powstało to porozumienie z krzywdy. Tak jak ten pan, który się wypowiadał, powiedział, no strasznie smutne to jest, że my taki wspaniały, dumny naród z taką historią, gdzie nas zapraszano, żebyśmy obejmowali nawet trony na Kremlu, nie wiadomo gdzie, bo takie przypadki też były, jak ktoś zna dobrze historię, z taką cudowną historią, tacy przedsiębiorczy ludzie, żebyśmy się potrafili zjednoczyć tylko wtedy, kiedy jest krzywda. A może by tak pora na taką zmianę, że my się jednoczymy, nie tworzymy sobie barykad wewnątrz kraju, tylko stajemy po jednej stronie barykady. Bo tak naprawdę co zyska państwo przez to, że siłowo pozwoli tym urzędnikom wycisnąć z tych przedsiębiorców te pieniądze, niszcząc przy okazji te firmy. Co państwo zyska? Kto zyska? Czy ktoś z państwa słuchaczy zyska? Czy społeczeństwo zyska? Młodzi ludzie zaczną się bać otwierać firmę w Polsce. Bo przecież ta informacja się rozniesie. Jeżeli po 20, 30, tutaj pan 40 lat działalność prowadzi, może przyjść urzędnik, zamachać czarodziejskim długopisem, przybić stempel z orzełkiem i zabrać ci dorobek życia, to jaki młody człowiek, który to zrozumie, będzie chciał w Polsce biznes prowadzić? Przecież on wsiądzie w samolot za 2 godziny z gdziekolwiek, gdzie normalnie traktuje się przedsiębiorców, ceni się ich, bo oni dają miejsca pracy, Z tego matka kupi dzieciom jedzenie, kupi zeszyt do szkoły, zapłaci za wodę, za czynsz. Lub przedsiębiorców się ceni na świecie. Więc no, taka troszeczkę gorycz na koniec się pojawiła w mojej wypowiedzi, ale mi jest smutno. Ja chciałbym być dumny z tego kraju. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, ja mieszkałem w Stanach Zjednoczonych. Nic mnie nie trzyma w Polsce. Ja mam ważną wizę. W każdej chwili mogę wsiąść samolot i wylecieć stąd. Moi dwaj bracia mieszkają na stałe w Stanach. A ja się tu trzymam. No naprawdę jesteśmy fantastycznym narodem. Tylko po prostu musimy się ciągle ze sobą swarzyć. A przecież wystarczyłoby wyeliminować przyczyny. Jakie przyczyny? Dla nas przedsiębiorców, i cieszę się, że słuchacze też to dostrzegają, jawną niesprawiedliwością jest to, że dzisiaj urzędnik, podkreślam urzędnik, ja to chcę, mała dygresja, rozgraniczyć. Co innego parlamentarzysta, co innego urzędnik. Bo się okazuje, że bardzo wielu parlamentarzystów jest po naszej stronie, wspiera nas. Są urzędy państwowe, które nas wspierają. Tak? Najwyższe urzędy. Bo przecież Kancelaria Prezesa Rady Ministrów występowała w naszej sprawie. Przecież Najwyższa Izba Kontroli jest po naszej stronie, można powiedzieć, tak? Wynik, raport jest dla nas korzystny. Komisja Kontroli Państwowej wydała dezyderat. Powstał cały zespół parlamentarny. A po drugiej stronie mamy urzędników, którzy, tak jak się mówili w 2013 roku, tak jak tutaj pan Lesław zacytował, oni się umówili w 2013 roku, podkreślam, bo to data też jest ważna, i to jest tak silny monolit, że do dziś nawet najważniejsze osoby w państwie nie są w stanie zmienić tego gigantycznego, tej gigantycznej operacji, która wyniszcza tych polskich przedsiębiorców. Więc chyba nie trudno jest zidentyfikować, co jest problemem. Problemem jest to, że urzędnicy są bardzo, bardzo dzisiaj silni. Czy to jest nam potrzebne do tego, żebyśmy byli szczęśliwym narodem? Nie sądzę. Potrzebna jest wolność, potrzebna jest sprawiedliwość, potrzebne jest przestrzeganie prawa i potrzebne jest tworzenie prawa tam, gdzie brak tego prawa powoduje przestrzeń do nadużyć, tak jak to się stało w naszym przypadku. Ale najbardziej smutne jest to, że te nadużycia w stosunku do nas to nie są nadużycia pana Kmetki, to są nadużycia, ja oczywiście, broń Boże, go nie próbuję tutaj w żaden sposób neutralizować tego, co on zrobił, ale te nadużycia, my jesteśmy tak naprawdę pod opresją ze względu na urzędników.
Pani Monika Kuśmierczuk.
Dodam tylko krótko o dalszych konsekwencjach, jakie ta sytuacja może przynieść, ponieważ my dzisiaj obawiamy się takiej sytuacji, że jeśli zapłacimy ponownie te składki, te, które już tak naprawdę raz zapłaciliśmy, pan Kmetko, właściciel agencji, który najpierw zagarnął pieniądze należące do Skarbu Państwa, może się upomnieć również o wynagrodzenia. Wynagrodzenia dla 25 tysięcy pracowników. Powiem, że moja firma nie dźwignie tego tematu finansowo, ponieważ nie mam takiego budżetu i takich środków, podobnie jak 500 pozostałych przedsiębiorstw. Co wówczas się stanie? Wówczas upadnie 500 firm, wówczas 25 tysięcy rodzin pozostaje bez środków do życia, a my, przecież to my, mali i średni przedsiębiorcy, zasilamy Skarb Państwa, to my rokrocznie odprowadzamy milionowe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, to pozostaje taka refleksja, co będzie dalej, jeżeli taka władza w rękach urzędnika państwowego i jego jednego podpisu. Boimy się, że to przeniesie dalsze skutki na inne nasze umowy o współpracy, o umowy usługowe. A dzisiaj wiemy, jak wiele firm podejmuje umowy usługowe choćby z firmami ochroniarskimi, z różnymi firmami przewozowymi. Czy jeśli te firmy również zawiodą, upadną, a świadczą dla nas usługi, tam są jacyś pracownicy, czy jeżeli tam te firmy upadną i nie będą mogły ponieść, zapłacić składek, również ktoś upomni się do nas? Boimy się takiego absurdu. Nie zgadzamy się na to, aby w ten sposób traktować polskiego przedsiębiorcę i narażać tak naprawdę tyle rodzin na ryzyko.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie bawany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Andrzej z Kolonii się kłaniam. Serdecznie witam ojca prowadzącego w studio oraz naszych gości, pracodawców. I tutaj ukłon z mojej strony. Zdejmuję, jak to się mówi, symboliczny kapelusz, ponieważ tutaj pani jest obecna grupa przedsiębiorców. To są osoby, które niestety o 17 godzinie nie zamykają sklepu, tylko dalej głową pracują i martwią się o losy firmy, jak firmę utrzymać i przede wszystkim utrzymać swoich pracowników, żeby mieli na chleb powszedni. To jest bardzo przykre, jak z wami postąpił Urząd Finansowy, ale ja mam takie podejrzenie, że to jest grubymi nićmi szyte kolejna jakaś afera, ponieważ wątpię w to, żeby jakiś tam nadrzędnie urzędnik, który podał się do dymisji, bo nie miał widocznie innego wyjścia, a nie chciał się wabrać w to, po prostu sam na taki sam sposób wpadł. My mamy niestety w naszym kraju jeszcze mamy siły, które, tak jak poprzedni rozmówcy powiedzieli, siedzą jeszcze mocno, mają swoje mocne liny, wiedzą, na którym sznurku pociągnąć, a im jedynie chodzi o to, proszę panią w studio i gości w studio, żeby po prostu wyciągnąć jak najwięcej. Ich nie obchodzi Polska. To są już ludzie, którzy mają tak charakter daleko posunięty, że oni sobie takich pytań po prostu nie stawiają. Jedna afera goni aferę. Jedynie, co mogę jeszcze wam powiedzieć, po prostu nie płaćcie. Zorganizujcie się, stańcie pod ministerstwem. Rodziny, których osoby pracują w waszej firmie, chętnie pojadą. Bo to niestety, tak jak pani przed chwilą powiedziała, pani Moniko, firma tego po prostu nie udźwignie. I wtedy co zrobią ci pracownicy? Wiadomo, będą biedę klepali i nasz kraj nie pójdzie do przodu. A rząd nasz ma tyle do nadrobienia, bo tyle jest brudu do ogarnięcia z tej, jak to się mówi, ulicy politycznej, żeby to wszystko uporządkować, że ja czasami się dziwię, że nasza pani premier ma jeszcze zdrowie, żeby to wszystko jakoś usięgnąć na swoich barkach, ale niestety ma jeszcze dobrą biało-czerwoną drużynę. Jak widzicie z wiadomości, które można uzyskać w mediach, są podgryzani i ta opozycja to jest taki ból głowy. Po prostu słuchajcie, nie płaczcie i proszę was, dajcie radę poprowadzić wasze firmy, tak żeby ci pracownicy, których jeszcze macie, byli z was zadowoleni. A jeśli sobie pozwolę jeszcze powiedzieć, tutaj właśnie w Niemczech są też firmy, które żerują na tanich siłach roboczych. To się odbija niedobrze w firmie, dlatego że te osoby mają inny mundurek, one się odrzucają, są traktowani przez załogę, która jest na stałe zatrudniona jako coś podrzędnego. Od tego już odeszła firma Mercedes, ona zatrudnia swoich ludzi, oni już nie chcą z firmami, które pośredniczą w załatwianiu taniej siły roboczej, nic wspólnego. Podobnie zrobiło też BMW. Czyli panowie, i pani, która teraz jest w studiu, po prostu przedsiębiorcy nasi, uważajcie proszę na siebie. Czasami jest jedną złotówkę lepiej wydać i mieć spokój, niż później się wałęsać i być wciąganym jako ostatni przestępca, za co chciałbym się osobiście jako Polak przeprosić, bo wy jesteście ciągani jako ostatni przestępcy, a zrobiliście wszystko w imię dobrego. Serdecznie dziękuję ojcu prowadzącego, dziękuję za udzielenie mi głosu, no i przedsiębiorcom ściskam kciuki.
Dziękujemy serdecznie. Kto do pana Andrzeja z Kolonii? Bardzo proszę, panie Dominiku.
To może ja jako najmłodszy przedstawiciel w tym gronie się odniosę. Dziękujemy bardzo za takie bardzo miłe słowa, za wsparcie nas jako przedsiębiorców i wskazanie na trudności, z jakimi borykamy się na co dzień. Dziękujemy bardzo. W trakcie pana wypowiedzi nasunęła mi się taka myśl, że faktycznie fajnie by było móc tych pieniędzy nie zapłacić, ale niestety w starciu z organami tutaj jesteśmy troszkę przegrani. Mamy jednak nadzieję, że po prostu sprawiedliwość w jakiś sposób zwycięży, że politycy nam w tej sytuacji pomogą, bo tutaj pan poseł Suski na koniec swojej wypowiedzi powiedział taką rzecz, nie wiem, czy bardzo świadomie, czy mniej świadomie, że w tej całej sytuacji pokrzywdzone są trzy strony. Tyle, że ja chciałbym uporządkować kolejność, że w pierwszej kolejności zostało oszukane państwo poprzez niezapłacenie składek. W konsekwencji rykoszetem dostali wszyscy pracownicy, którzy na swoich kontach mają niezapłacone składki, a my na koniec zostaliśmy dobici, ale już przez państwo, nie przez pana Kmetkę. Na nas państwo przerzuciło ciężar tych płatności i mamy nadzieję, że wspólnie razem z organami państwowymi, z posłami nie damy panu Kmetce wygrać po raz kolejny, bo jeżeli zostaną ciężar wszystkich składek przerzucony na nas, to pan Kmetko zostanie po raz kolejny wygranym w tej sytuacji.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Barbara z Torunia.
Witam pani Barbara.
Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że w życiu gospodarczym wiele jest takich sytuacji, że trzeba się pilnować, czy mój kontrahent opłaca należne zobowiązania publiczno-prawne. Bo inaczej mogę i ja być pociągnięta do tego. Także dziwię się, że panowie w jakiś sposób nie trzymali rękę na pulsie. Ponadto drugie, macie przecież zawarte umowy z tymi firmami pośrednictwa zatrudnienia i przecież macie regres. Jeżeli państwo od was ZUS żąda, no to wy możecie, że tak powiem, w drodze postępowania cywilnego wystąpić o zwrot tych, że tak powiem, pieniędzy. Macie na to przecież umowy, macie faktury, macie po prostu, że daliście na ten cel po prostu pieniądze, więc możecie te żądać po prostu odszkodowania. To nie jest to może forma odszkodowania, ale zwrotu tego, co żeście po prostu zapłacili. Teraz po trzecie, powiem zupełnie szczerze, że mam znajomą, która pracuje w tym systemie i jestem wręcz oburzona tym systemem zatrudniania pracowników. Jest to swego rodzaju handel niewolnikami, dosłownie, bo przecież ci ludzie, którzy pracują, są zatrudniani przez te firmy pośrednictwa, to mają co miesiąc podpisywaną umowę o pracę z tą firmą, pracują, że tak powiem, bez urlopu, a w razie choroby to zostają po prostu na lodzie. Więc to jest naprawdę obrzydliwa forma zatrudniania pracowników i szanujące się firmy, tak jak ten pan z Niemiec powiedział, już odstępują od tego, a u nas, że tak powiem, to wręcz kwitnie. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Pan Dominik Polak, proszę bardzo.
Szanowna Pani, ja tutaj chciałem się odnieść szczególnie do Pani pierwszego pytania, że dziwi się Pani, że my nie dopilnowaliśmy. Ja jak tutaj siedzę w studium, nade mną wisi krzyż i mogę pod tym krzyżem powiedzieć, że osobiście po drugim miesiącu współpracy stawiłem się w ZUS-ie z zapytaniem, czy jestem zgłoszonym pracownikiem przez firmę Royal do ZUS-u. Pani w okienku czy przy biurku odpowiedziała mi, tak, jest pan zgłoszony przez firmę Royal. Poprosiłem, aby sprawdziła, czy są odprowadzone za mnie składki. Odpowiedź była następująca. Proszę pana, pana to nie interesuje. To jest rozliczenie pomiędzy nami a płatnikiem, który pana zgłosił. Pan ma gwarantowane składki, pan nie musi tego wiedzieć, nie mogę panu tej odpowiedzi udzielić. A więc ZUS odmawiał nam udzielenia odpowiedzi, twierdząc, że płatnikiem jest Royal. Ja jako pracownik nie jestem upoważniony do uzyskiwania informacji, czy moje składki są odprowadzane, czy nie. Jeżeli chodzi o regres, no to tutaj jest bardzo prosta sprawa. Te firmy niestety są w likwidacji, pieniądze zostały wyprowadzone i tutaj bez organów ścigania, jak tutaj pan Cieślik mówił, które mogą tylko doprowadzić do zwrotu pieniędzy z zagranicy w jakiś sposób, my nie jesteśmy w stanie od nich nic uzyskać. Jeżeli chodzi o samą formę zatrudnienia, co do pani trzeciego komentarza, sytuacja wyglądała tak, że w tej formie, w którą my mieliśmy zawarte umowy, wszyscy ludzie byli na normalnych umowach o pracę, gdzie przysługiwały wszystkie urlopy, zwolnienia lekarskie, wszystkie świadczenia związane z umowy o pracę. To nie były umowy ani śmieciowe, ani umowy tymczasowe. Były to umowy często zawierane nawet na czas nieokreślony. W związku z tym, w naszej sytuacji pracownicy byli traktowani tak, jakby byli zatrudnieni przez firmę, bezpośrednio przez firmę.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria z Zawsze dziewięć.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Słuchacz z Mazowsza. Ja mam pytanie do państwa przedsiębiorców. Czy państwu nie zapaliła się pomarańczowa, a nawet czerwona lampka, jeśli przedstawiciele firm Cook i tej drugiej Royal przychodzili do państwa z propozycją ograniczenia kosztów o gdzieś tam jakieś 50%? I czy to państwu nie wydawało się dziwne, jakieś podejrzane, że w ten sposób tutaj możecie pokrzywdzić pracowników? I jeszcze drugie tutaj też żałuję, że nie ma przedstawicieli pracowników, którzy mogliby wypowiedzieć się na antenie w czasie tej audycji. Jak oni tutaj zostali w związku z tą całą sytuacją i jak wyglądało przejęcie ich przez te firmy tutaj, bo tutaj wszyscy przedsiębiorcy mówią, że była zawarta umowa. Natomiast tutaj jak gdyby nie odnoszą się tutaj do meritum, czy tutaj to faktycznie nie było fikcyjne w tej sytuacji, skoro oni nadal pracowali w tym samym miejscu, wykonując. I czy tutaj też jeszcze mam pytanie też do tych przedsiębiorców, czy to byli pracownicy tej agencji pracy tymczasowej, czy to byli ich pracownicy, którzy wcześniej u nich pracowali, a po prostu zostali przejęci w trybie artykułu 23 prim. Dziękuję ślicznie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Pan Grzegorz Polak i pani Monika Kuśmierczuk. Panie Grzegorzu, proszę bardzo.
Oczywiście, że to żółte światełko, tak jak pan powiedział, nam się zapalało i zapaliło się, z tym, że w tym czasie, ja jeszcze wcześniej mówiłem, były, że tak powiem, rozliczne dotacje z Unii. I to wszystko, całe przedsięwzięcie, które miało wygenerować te oszczędności, polegało na tym, że po prostu była to dotacja unijna na zatrudnienie ludzi, na zmniejszenie bezrobocia i że właśnie Agencja Pracy Royal podpisała jakąś umowę z rządem niemieckim i dostała duże wsparcie na to, żeby stworzyć tutaj właśnie miejsca pracy dla naszych, że tak powiem, rodaków. No i to po prostu było w tym czasie, tak jak powiedziałem, to pozyskanie tych pieniędzy było dość duże z Unii, więc była to rzecz jakby realna. Natomiast jeśli chodzi o przejęcie tych pracowników, to pracownicy rzeczywiście byli przejęci, jakby powiedzieć, w całości, ale w międzyczasie pracownicy, którzy zostali przyjęci od początku, również byli przyjmowani już przez firmę Royal. I ten tryb, w trybie tym 23 wszyscy byli przejęci, z tym, że ten tryb nikt nie kwestionował, dopiero zakwestionował go po czasie ZUS, twierdząc, że był to jakiś tam precedens, któryś z PIP-ów uznał, że jest to, że nie może być takiego przejęcia w trybie, że nie jest to tryb 23. Natomiast niektóre PIP-y wypowiadały się zupełnie inaczej, że jest to jednak tryb 23.
Pani Moniko, bardzo proszę.
Ja odniosę się do tej kolejnej części pana pytania i zwrócę istotną uwagę na fakt nierównego traktowania, albo identycznego traktowania różnych przedsiębiorstw. Otóż oprę się na przykładzie naszej firmy, którą razem z mężem otwieraliśmy w 2012 roku. Otwieraliśmy firmę i zgłosiliśmy się do Agencji Pracy Tymczasowej, która zajmuje się oddelegowaniem pracowników do pracy. Tam złożyliśmy zapotrzebowanie i podpisaliśmy umowę o świadczeniu usług outsourcingowym. takimi rzeczami zajmuje się właśnie Agencja Pracy Tymczasowej. Ona oddelegowuje swoich pracowników do pracy w innych firmach. Co się zdarzyło? Ta agencja rzeczywiście oddelegowała do nas pracowników, pracowników, których sama zatrudniła. Nie ma mowy o przejęciu. Na przykładzie naszego przedsiębiorstwa rodzinnego nie ma mowy o przejęciu. Tam agencja zatrudniała pracowników dla nas, rejestrowała ich w ZUS-ie, zgłaszała ich do ZUS-u. ZUS tę rejestrację, jak widać, akceptował, ponieważ dopiero potem pojawiła się informacja u pracowników, taka informacja, którą ZUS przesyła o stanie konta ubezpieczonego. I tam to my zauważyliśmy, że są niedopłaty do, w składkach ubezpieczeniowych. To my to zauważyliśmy. To my zerwaliśmy umowę z tymi oszukańczymi firmami, z tą agencją. Natomiast o co ja apeluję? O zwrócenie uwagi, kto to był faktycznym pracodawcą, bo faktycznym i prawnym pracodawcą była agencja pana Kmetki. To ona zarejestrowała pracowników w ZUS-ie. To ona wypłacała pracownikom wynagrodzenia. To ona udzielała urlopów, ona wypłacała premię i w związku z tym ona też powinna zapłacić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pan Wiesław Wójcik, bardzo proszę.
Jeszcze chciałem do tej odpowiedzi dwa słowa. Otóż chciałem powiedzieć, tutaj przewijać taki wątek, że pracownicy nasi byli w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni w tej całej sytuacji. Otóż nie. Proszę Państwa, ci pracownicy nie mieli w żaden sposób bo chcę wyjaśnić to słuchaczom, którzy nie znają sytuacji. Pracownicy w żaden sposób nie mieli pogorszonych warunków pracy. Numer jeden. Numer dwa. Nie mieli obniżonych pensji. Wręcz przeciwnie, bardzo wielu członków naszego porozumienia w tej sytuacji podniosło im pensję. Więc trzeba pamiętać o tym, że postępowania, które toczą się w tej chwili, to są postępowania przeciwko założycielowi Agencji Zatrudnienia, to jest postępowanie prokuratorskie. Od 22 listopada toczy się śledztwo w sprawie o podejrzenie przestępstwa przez urzędników ZUS-u i organów podatkowych. Tu przeciwko urzędnikom toczy się postępowanie. Natomiast nie ma żadnych skarg pracowników na przedsiębiorców. Proszę zwrócić uwagę, pracownicy nie czują się pokrzywdzeni w tej całej sytuacji. Jedyna sytuacja jest taka, że agencje zatrudnienia nie odprowadziły należnych składek i podatków. I jeszcze jedno słowo. Proszę Państwa, jeżeli mówimy, tutaj pan Polak stwierdził dotacje unijne. Po pierwsze, żadne 50%, bo nie wiem skąd się wziął pomysł o jakichś 50%, to maksymalnie mogło być paręnaście procent w stosunku do całego kosztu zatrudnienia. Maksymalnie mogło być, ale jak się doliczy do tego podatek, to tak naprawdę koszty moje na fakturze były wyższe niż kiedy zatrudniałem sam pracowników. To trzeba też sklarować. I po drugie, ja w swojej historii działałem społecznie i przeprowadziłem projekt odbudowy szkolnictwa odzieżowego, czyli pomagałem szkołom po prostu, ratowałem szkoły i dostałem dotacje na to. W tym samym czasie, 2011-2012, z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ta dotacja była rozliczona, to była duża dotacja i myśmy zatrudniali w tym projekcie z dotacji unijnej pracowników, gdzie koszty zatrudnienia były w 100% pokrywane. Więc dlaczego miałoby być dziwić, że ktoś ma w czasie, kiedy jest pełno dotacji unijnych dookoła, można się było rozejrzeć, było pełno dotacji, że można było parę czy paręnaście procent tej dotacji, ktoś tam mówi, że z jakich tam źródeł ma. Prawda? Więc to też trzeba patrzeć w pewnej perspektywie. To jakby tylko moja uwaga na ten temat.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja właśnie do audycji.
Kogo witamy, skąd telefon?
Anna z Podkarpacia.
Bardzo proszę, pani Anno.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja proszę państwa, słucham od początku audycji i jest to dla mnie po prostu oburzające, że nasze państwo ma jakikolwiek problem z ustaleniem sprawców całego procederu, bo to się inaczej nazwać nie da. Wydaje mi się, że to jest kolejna afera podobna do reprywatyzacji w Warszawie i nie tylko zresztą. Proszę państwa, przecież ci przedstawiciele Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, podpisując w 2013 roku umowę, to tak naprawdę oni się przyznali, że oni są winni i tą umowę podpisali tylko i wyłącznie, żeby odpowiedzialność siebie przerzucić na właśnie was, państwo, którzy wywiązywaliście się jako pracodawcy ze wszystkich zobowiązań wobec państwa właściwie i wobec tego pana Kmetki. Natomiast, proszę państwa, jaką moc prawną ma w ogóle ta umowa zawarta w 2013 roku między tymi winnymi całego po prostu problemu, jaki teraz państwo przechodzicie i wy jako niewinni macie udowadniać, że jesteście niewinni, natomiast ta umowa w imię jakiego przepisu prawnego ma taką moc prawną, że ona przerzuca całą odpowiedzialność ze sprawców na ludzi uczciwych, jakim jesteście wy pokrzywdzeni. Proszę państwa, takie procedery dzieją się po prostu w samorządach, o których na razie jest cisza, pomimo że niedługo będą wybory. Ja bym bardzo prosiła, żeby takie sprawy nagłaśniać, ponieważ one mają bardzo duże umocowania w prokuraturze krajowej, w biurze prezydialnym. Ja jestem właśnie ofiarą takiego urzędniczego wmanipulowania mnie w takie właśnie procedery przez władze samorządowe. Nigdzie nie można przez 6 lat dojść sprawiedliwości. Nie dochodzą pisma do pani premier, nie dochodzą do pana prokuratora generalnego. Odpowiedzi przychodzą żenujące, właśnie tak jak państwo otrzymujecie. Wy jesteście winni, koniec, nikt nie będzie stawał w waszej obronie. Ja potwierdzam, że umocowania tych urzędników właśnie ZUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy, no tych, którzy w 2013 roku tak naprawdę sami się przyznali, że oni są winni, podpisując między sobą taką umowę. Ja mam taką prośbę do państwa właśnie tych poszkodowanych przedsiębiorców. Spróbujcie od strony prawnej sprawdzić, jaką moc ma ta umowa zawarta w 2013 roku, że tak naprawdę nikt nie może jej zanegować, bo przecież ci urzędnicy nie mają uprawnień do zmiany przepisów zawartych w Konstytucji, w różnych ustawach procedowanych przez Sejm. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego i nie poddajcie się państwo, bo myślę, że doczekacie się sprawiedliwości.
Dziękujemy pani Anno. Bóg zapłać z panem Bogiem. Pan Wiesław Wójcik.
Ja chciałem podziękować pani i no jesteśmy z panią, bo słyszę, że pani ma też taki sam problem, może nie taki sam, ale podobny problem z urzędnikami. Chcę pani powiedzieć, że coś się dobrego dzieje chyba z tego wszystkiego, bo powstaje porozumienie poszkodowanych przez urzędników. Już nie tylko poszkodowanych w tej aferze outsourcingowej, ale ludzi poszkodowanych przez różne działania urzędników jest tak dużo w Polsce, że oni zaczynają się tak jak my kiedyś, 2 lata temu, tak oni teraz zaczynają się nawoływać, szukać i dokładnie za tydzień, w środę, zbierają się w Warszawie na manifestację pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 26 kwietnia w samo południe. My mamy poczucie, że w tej chwili, w tej przestrzeni, na styku obywateli z urzędnikami jest źle. Jest źle i coś z tym trzeba zrobić. I apelujemy do tych, którzy mogą coś z tym zrobić, żeby zrobili. Bo, proszę państwa, ja mam w ręku raport Najwyższej Izby Kontroli, który wprost stwierdza, że ZUS działał źle, robił źle. Że Urząd Skarbowy robił źle. To przepraszam, po co ten raport jest? On jest podstawą do tego, żeby co najmniej zawiesić postępowania, które są krzywdzące, które są dewastujące dla tych polskich przedsiębiorców, które narażają nas, także państwa, słuchaczy. To nie tylko chodzi o przedsiębiorców, także państwo jesteście narażeni na to, że jeśli te firmy upadną, to trzeba będzie płacić setki milionów, tak naprawdę, jak się policzy, ile to jest zapłacić za 25 tysięcy ludzi, ile to jest zapłacić zasiłki dla bezrobotnych, to są setki milionów złotych, które poniesie państwo. Z drugiej strony Proszę, może państwo nie mają świadomości skali tego, jak nierozsądne, jak krótkowzroczne to jest postępowanie, które prowadzi w tej chwili ZUS i Urząd Skarbowy. Oni chcą ściągnąć pieniądze od firm, które po wiele dziesiąt lat płacą podatki. Wśród nas, poszkodowanych przedsiębiorców, jest firma, przykładowa firma, która, mówiłem to już wcześniej w programie Rozmowy Niedokończone przed kamerami, zapłaciła przez 30 lat ta firma 100 milionów w podatkach. Czyli Skarb Państwa uzyskał dzięki tej firmie 100 milionów złotych przez 30 lat. Dają pracę 300 ludziom w małym mieście, które ma niecałe 4 tysiące mieszkańców. Teraz działania ZUS-u i Urzędu Skarbowego są takie, że nie tylko zajmują im skonta, ale to nie są małe kwoty. Tam się jedno zajęcie to jest po kilkaset tysięcy złotych. Jedno zajęcie. Ponad pół miliona. Ta firma może tego nie przetrzymać. Oni walczą każdy miesiąc, to jest walka o przetrwanie właśnie przez urzędników. Mało tego, proszę sobie wyobrazić, że naczelnik Urzędu Skarbowego wysyła informacje do ich kontrahentów, że według Urzędu Skarbowego oni zalegają im tam 2 miliony złotych. I teraz przez sekundę niech ktokolwiek się zatrzyma, wstrzyma oddech przez sekundę, weźmie liczydło i policzy. Zapłacili tak ogromną kwotę do Skarbu Państwa, jeśli się utrzymają, to będą odprowadzać dalej te miliony do Skarbu Państwa. Urząd Skarbowy i ZUS chce od nich 2 miliony złotych, żeby zapłacili za agencję, bo oni to już zapłacili raz, żeby drugi raz zapłacili. Oni tego nie pociągną, w związku z tym, jeśli firma upadnie, to po pierwsze Skarb Państwa straci te wszystkie przychody, po drugie, będzie państwo musiało zapłacić, tak jak wcześniej powiedziałem, zasiłki dla bezrobotnych. I po trzecie, co się stanie w tym mieście czterotysięcznym, jak 300 rodzin nagle straci źródło dochodu? Czy to jest finansowa hekatomba? Czy nie ma w tym kraju nikogo, kto ma odrobinę odwagi, odrobinę ikry, weźmie liczydło duże do ręki i policzy? Przecież to nie ma sensu dla państwa. To postępowanie, które zainicjowano 4 lata temu przez ZUS i Urząd Skarbowy, nie ma finansowego sensu, nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Do końca naszego spotkania pozostało raptem 10 minut. Bardzo wiele telefonów, bardzo wiele głosów. Mam nadzieję, że udało się nam także właściwe światło rzucić na sprawę dotyczącą afery outsourcingowej, także przedsiębiorców poszkodowanych w tej aferze. Chciałbym państwa prosić dosłownie o półtorej minuty podsumowania. Wiem, że tych myśli jest bardzo wiele, ale chcemy oczywiście zostawić także słuchaczy Radia Maryja z taką, powiedzielibyśmy, syntetyczną pigułką wiedzy dotyczącą tej afery, z lekcją do odrobienia, którą także powinniśmy uczynić, odchodząc od radioodbiorników dzisiejszego wieczoru. Na początek pani Monika Kuśmierczuk.
To, co pragnę zauważyć, to fakt, że najważniejsze organy w naszym państwie podejmują liczne inicjatywy i przekazują na poparcie, mówię o organach władzy, i jak gdyby są po naszej stronie. Natomiast urzędnicy po prostu nie akceptują tych decyzji. W jakiś sposób cały czas trwają postępowania. Wydawane są przeciwko nam decyzje. Decyzje krzywdzące, raniące, konsekwentnie niszczące nasze przedsiębiorstwa. Właśnie przez ZUS, właśnie przez urzędy skarbowe. Wydawane są cały czas wyroki przez sądy, które nas pogrążają. Tymczasem powstaje szereg poparć, szereg listów wspierających i szereg głosów łącznie z naszym parlamentem, z licznymi posłami, na których bardzo liczymy.
Pan Lesław Werszczyński, bardzo proszę.
Przychody w tym państwa nie biorą się z niczego. Potrzebne są zakłady pracy. Nasze firmy dzisiaj poszkodowane są częścią polskiej gospodarki. Warto i trzeba tę sprawę uporządkować i rozwiązać. Nie można te firmy pozostawić same sobie z tym problemem. Dzisiaj przedsiębiorcy, zamiast zajmować się sprawami firm, tracą czas w sądach na wyjaśnienia, walczą o przetrwanie firmy. Trzeba też powiedzieć, że tracimy ducha tego potrzebnego w codziennym działaniu, a strach jest najgorszym towarzyszem dla szefów firm i tego najlepiej uniknąć.
pan Grzegorz Polak i pan Dominik Polak. Bardzo proszę.
W pewnym momencie trochę załamałem się, słysząc tutaj słowa i od pana posła, i od innych, że to my jesteśmy winni, że nie zadbaliśmy o naszych pracowników. Ja chciałbym zapewnić wszystkich, i naszych pracowników, i nie naszych, że naprawdę my jako przedsiębiorcy przede wszystkim troszczymy się o nich i dbamy, staramy się dbać o ich bezpieczeństwo, o to, że tą pracę będą mieli, że będą godnie wynagradzani, że wszystkie składki, wszystkie pochodne zostaną, będą wypłacane. No, liczymy na to, że ustawodawca jednak przychyli się do tego, żeby nam pomóc, i myślę, że wszyscy wspólnie z naszymi załogami jakoś dalej pociągniemy to wszystko dla dobra kraju, dla dobra nas wszystkich.
Ja tylko dodam, że dołączam się do apelu taty, abyśmy jak najszybciej spróbowali przeprocedować ustawę abolicyjną, która w jakiś sposób naprawi błędy, już nieważne dzisiaj czyje, ale uchroni firmy przed upadkiem i tak naprawdę, to co powiedziałem wcześniej, nie pozwoli panu Kmetce po raz drugi być na tarczy.
Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy.
Chciałbym podkreślić, że nieprawdą jest, jak informacje podawane są przez administrację, że chodzi tutaj o jakieś umowy przekazania pracowników. Stosuje się to do wszystkich osób, które były bezpośrednio w ogóle przyjęte przez agencję, i jedynym kryterium w rzeczywistości, który tutaj istnieje, to jest to, czy dana osoba pracowała w konkretnej agencji. Jeżeli pracowała, w związku z tym, że nie można ściągnąć pieniędzy od agencji, przerzuca się na przedsiębiorców. Natomiast czas najwyższy też wyciągać z innych narodów jakieś dobre rozwiązania. Ja osobiście od 20 lat proponuję, żeby uzależniać w ogóle piastowanie funkcji dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora oddziału ZUS-u od stanu bezrobocia kraju. W Stanach Zjednoczonych jest to jeden z najważniejszych elementów. Być może gdyby u nas coś takiego wprowadzić, to do takiej sytuacji jak tutaj by nie doszło. Dziękuję.
Pan Wiesław Wójcik?
Wiemy, że sprawa nie jest łatwa. Nie tak dawno temu pan wicepremier Morawiecki na moje pytanie odpowiedział, to jest gorący kartofel przekazany przez poprzednią władzę. Rozumiemy to. Pan Marek Suski, poseł, powiedział, że trzeba się nad tym dokładnie zastanawiać. Rozumiemy to, bo to są ważne decyzje w skali państwa. Ale proszę zwróćcie uwagę, i teraz zwracam się do rządzących w tym kraju. Zwróćcie uwagę, że niezadowolenie, rozgoryczenie, oburzenie przedsiębiorców rośnie. I będzie rosnąć. Jak popatrzymy, jak ten wektor się kieruje, to za chwilę będzie jeszcze gorsze, jeszcze większe. Ustawa, która jest złożona w Sejmie przez zespół parlamentarny, jest najlepszym, najszybszym rozwiązaniem. Bo państwo musi ponosić odpowiedzialność, to jest również zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Państwo musi ponosić odpowiedzialność za postępowanie swoich organów, w tym ZUS-u i organów podatkowych. Naprawdę bardzo bezbolesnym i dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla tych, którzy chcą ten kraj wyprowadzić na dobrą zmianę, będzie przeprowadzenie tej ustawy abolicyjnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Nowe fakty o aferze outsourcingowej. Przedsiębiorcy czekają na ustawę abolicyjną. Gośćmi naszego spotkania byli pani Monika Kuśmierczuk, przedsiębiorca, pan Wiesław Wójcik, przewodniczący Porozumienia Przedsiębiorców Poszkodowanych w aferze outsourcingowej, Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, Grzegorz Polak, prezes zarządu Polmak S.A., Dominik Polak, wiceprezes zarządu Polmak S.A. i pan Lesław Wereszczyński, prezes zarządu WUCH PZL Dębica S.A. Bardzo gorąco dziękuję państwu i zwycięstwa w tej sprawie życzymy.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy także słuchaczom Radia Maryja.